Prawie 4 minuty po 23. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Witam Państwa. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Światów. Spotykamy się po raz 1747. Nocne Światła od blisko 11 lat. O tej właśnie porze rozpoczynamy 4 razy w tygodniu. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus można nas odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Jak zwykle zapraszam Państwa na 2 godziny rozmowy. Dzisiaj też 120 minut przed nami. Mam nadzieję, że ten czas spędzimy razem i jeżeli ktoś chce nie tylko słuchać, ale również współtworzyć ten program, to zapraszam na Facebook, na profilu Radia Plus. Pod pierwszym postem od góry jest od wielu już lat forum wymiany myśli dla świetlików. Tam Państwa wpisy bardzo często są czytane i dodają kolejne wątki, pytania, które Państwo zadajecie, też kierują rozmowę na interesujące Państwa zagadnienia dotyczące tego fragmentu rzeczywistości, który akurat tego dnia rozważamy. A dzisiaj w cyklu Na budowie relacji zastanawiać się będziemy nad postawami osobowymi i zadajemy pytanie, czy jestem asertywny. Państwa i moi goście, współtwórcy tego cyklu od wielu już lat, znani i lubiani przez Państwa, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska, witam Cię serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
I Bogdan Janowski, również serdecznie Ciebie witam, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Moi drodzy, tak to jest z asertywnością, że wielu z nas chciałoby być, ale nie do końca wie, jak to jest. Na przykład Agnieszka napisała przed programem, jeśli asertywność to mówienie tego samego, tylko nie nazywanie rzeczy po imieniu, na przykład zamiast powiedzieć, że jest bałagan i trzeba posprzątać, to jest porządek inaczej, tylko dobrze by było pozamieniać miejsca będących tu rzeczy, to jestem w tym kiepska. No, Agnieszko droga, jeżeli tobie czy komukolwiek innemu pomożemy dzisiejszą audycją, naszą rozmową i tym, co chcemy w tym programie poruszyć, to mam nadzieję, że będzie to z pożytkiem dla nas wszystkich. Otóż na początku no, trzeba rzec, co to jest z tą asertywnością. No, w psychologii rozumie się to jako zdolność do wyrażania, ale też i obrony własnego zdania, ale nie tylko, bo również emocji i różnych postaw życiowych, także do tego, na co zwracamy wielokrotnie uwagę w cyklu Na budowie relacji, ale nie tylko, w ogóle w Nocnych Światłach, do obrony stawiania granic. Przy, uwaga, i to jest istotne, przy jednoczesnym nienaruszaniu norm społecznych, szeroko pojętych, ale również konkretnych granic innych osób. I co bardzo ważne, to nie jest tożsame z agresją, bo asertywność to jest ten punkt równowagi, który leży dokładnie pośrodku między agresją a uległością. I to nie jest tylko i wyłącznie umiejętność mówienia nie, bo można mówić nie, bo od niechcenia, można mówić nie ze stanowczością. Niekoniecznie. To oczywiście może być mówienie nie, także przy okazji, w jakiejś tam konkretnej sytuacji, ale to może być czasami umiejętność powiedzenia tak. Natomiast trzeba wiedzieć, kiedy i w jaki sposób. To też, no, jest to dosyć szerokie pojęcie, przynajmniej jeśli chodzi o to, o czym dzisiaj rozmawiam, czyli o spektrum postaw, ale na pewno trzeba, idąc za tym wpisem Agnieszki, wyekstrahować asertywność, czyli wiedzę o tym, czym ona jest, z różnych wyobrażeń na jej temat, ale przede wszystkim z tego, jak my wyobrażamy sobie siebie wobec asertywności i nasze umiejętności jej zastosowania. Bo czasami możemy mieć bardzo mylne wyobrażenie o tym, jak się zachowujemy. Dopóki nie otrzymamy jakiegoś komunikatu z zewnątrz, który może być dla nas trudny czy bolesny, ale jednocześnie mogący pokazywać nam to, że niekoniecznie nasze wyobrażenia o sobie są zgodne z rzeczywistością. Co jest ważne i bardzo istotne i co leży u podstaw wyboru dzisiejszego tematu i jego przebiegu, mianowicie to, że asertywność jest cechą nabytą. Nabytą, co oznacza, że możemy nad nią pracować i się jej nauczyć. To też dzisiejszy program ma trochę takie zadanie, ale żeby się jej nauczyć, to też musimy zobaczyć, czym asertywność nie jest. Dlatego w tytule postawiliśmy pewną kwestię, która brzmi postawy osobowe. A więc jeżeli postawy, to nie tylko postawa asertywna, ale takie postawy, które asertywnością nie są. Wobec których możemy zadać to pytanie, czyli czy jestem asertywny, ale żeby to zobaczyć, to również trzeba się przejrzeć w tych postawach, które asertywne nie są. W gruncie rzeczy to, że asertywność jest cechą nabytą, to jest no, świetną wiadomością, bardzo dobrą, bo to niezwykle przydatna zdolność, która jest, mam przydatna, czy to w pracy, czy w życiu prywatnym, i to, że jej możemy się nauczyć, to jest naprawdę bardzo dobra rzecz i warto, i zachęcam do tego, bo po kursie asertywności, który przeszedłem wiele, wiele już dekad temu, bardzo dużo mi to dało i też pomogło mi zobaczyć siebie, moje wyobrażenia na temat asertywności we mnie, mojego stosunku do asertywności. W każdym razie zachęcam Państwa do tego, jeżeli ktoś uważa, że jest asertywny, to dobrze. I niech się w tym przejrzy, co dzisiaj będziemy poruszać. Jeżeli ktoś czuje, że ma z tym kłopot, to tym bardziej zachęcam do uwagi. A jeżeli poczują Państwo, że to, o czym dzisiaj mówimy, jest jakąś zachętą do tego, żeby zgłębiać temat, no to kursów asertywności jest niemało. No, warto jednak oczywiście rozglądać się, kto organizuje te kursy, ale to już Państwa roztropności polecam. W związku z tym ja na początku chciałbym zwrócić uwagę, że będziemy poruszać się pewnym kluczem, który nas będzie prowadził do asertywności, ale asertywnością nie jest. Są liczne testy asertywności, które Państwo też możecie znaleźć w internecie, żeby sobie tak chociażby domowo sprawdzić, zobaczyć. No, warto jednak zrobić ich parę może, bo trzeba też mieć baczenie na to, że nie wszystko, co znajdujemy w internecie, jest rzetelne. Nie podkreślam, że może być, ale na pewno jest nierzetelne, więc trzeba mieć tutaj większe spektrum. Ale chcemy Państwu podać pewne informacje na temat różnych stanów, różnych postaw życiowych, postawy manipulującej, postawy agresywnej, postawy biernej, które są no, absolutnie nieasertywne. Dlatego zaczniemy od takiej postawy, która wydaje się być pozornie bliska asertywności, bo łatwo jest, będąc biernym, powiedzieć, nie, daj mi spokój, nie, tam nie chce mi się. Natomiast postawa bierna w gruncie rzeczy, jak twierdzi psychologia, jest ukrytą agresją, zakamuflowaną agresją, ale na pewno asertywnością nie jest.
Zgadza się. Chcę najpierw na wstępie powiedzieć, że często ludzie, myśląc o asertywności, myślą o tym, że jest to rodzaj jakichś technik tego, w jaki sposób właśnie wysławiać się, i częściowo mają rację. Rzeczywiście człowiek, który próbuje być asertywny, powinien zmienić swój język, bo to, co my mówimy, również nas kształtuje, kształtuje relacje, ale również nasz mózg słyszy, co my mówimy, i język ma wpływ na rzeczywistość. Natomiast najbardziej w asertywności ważne są postawy, które wynikają z przekonań. Tego, co ja myślę o własnej godności, o godności innych ludzi, czyli często jest tak, że to, co chcę powiedzieć, że same techniki nie wystarczą, że jeżeli nie zmienimy tych postaw, jeżeli nie przyjrzymy się temu, jak się zachowujemy tak prawdziwie i skąd to się bierze, skąd to wynika tak naprawdę, to same techniki nie pomogą, po prostu.
Tutaj jeszcze trzeba tylko wtrącić jedno zdanie, że również wiele osób uważa, że asertywność to po prostu sposób odmawiania, że to jest mówienie nie. Mhm. A to tak nie jest.
Mhm, tak. Asertywność to jest również mówienie tak, to jest mówienie tak pod warunkiem, że na przykład...
No tak. Może to być na przykład krytyka, ale...
Ale w konkrecie.
W konkrecie.
Ale nie przekraczająca granic drugiego człowieka.
Może być pochwała w konkrecie.
Tak jest, nie ubliżająca mu. Tak jest. Ale o tym będziemy mówić dalej. Pawle, powiedziałeś o postawie uległej, postawie biernej. Ona wiąże się bardzo często właśnie z brakiem pewności siebie, z niską samooceną. Warto jest sobie uświadomić, że łatwo dzisiaj jest o to, żeby mieć niską samoocenę, dlatego że mamy bardzo taki niezdrowy nawyk porównywania się. Bardzo niewielu ludzi myśli o tym, że różnorodność ludzka, różnorodność ich wyglądu, talentów, jakichś nurtów myślowych, to jest jakieś bogactwo i że teraz my mamy z tego wybrać coś. Natomiast bardzo często jest tak, że po prostu my porównujemy się. I tutaj mamy działanie mediów, ale również już rówieśnicy w szkole podstawowej zaczynają się porównywać. Również rodzina ma swój wkład w to, czy my mamy wysoką czy niską samoocenę. I nie chodzi tutaj o to, żeby dziecko chwalić za wszystko, bo jeżeli to jest jakąś fałszywe, to dziecko natychmiast to wychwyci. I to nie o to chodzi, żeby teraz mówić świetnie, wspaniale cały czas, bo tak jak mówiłeś, Bogdanie, to też musi być pochwała w konkrecie. To musi być naprawdę pokazane, wykazane dziecku, że to jest coś ważnego, to co ono robi, że to naprawdę nas zachwyca. To też musi być autentyczne. Ale bardzo dużo osób dzisiaj ma zaniżoną samoocenę. Wynika to również z tego, że właśnie jeśli powiedziałam o mediach społecznościowych, że warto jest zauważyć, że w mediach społecznościowych zazwyczaj dzielimy się tym, co nam się udało, że my kreujemy się w jakiś sposób w mediach społecznościowych. I taki człowiek, który czasami tam zagląda, może mieć poczucie, że wszyscy żyją po prostu w jakimś wspaniałym świecie, tylko nie ja. Po prostu, prawda? Że tam jest tylko pełno sukcesów, pełno uśmiechów, pełno takiego puszenia się i chwalenia.
Często nieprawdziwego zresztą.
Tak.
Często jest to fałszywe.
Często też jest tak, że my mamy, jeżeli mówimy o tej postawie uległej, ona wynika często z tego, że nie mamy szacunku do siebie. I to, co jest ważne, to często jest taki mechanizm, że najpierw słyszymy o tym, że ktoś do nas zwraca się w sposób najbardziej oględnie nieuprzejmy, czy na przykład krytykujący nas, a później często jest tak, że zaczynamy sami być swoimi największymi wrogami i sami mówimy to do siebie. I sami sobie, mówiąc tak w cudzysłowie, ubliżamy, sami sobie umniejszamy. Więc teraz to jest tak, że warto jest sobie zobaczyć, czy przypadkiem nie jestem największym wrogiem samego siebie, czy ja po prostu sam siebie nie poniżam. Czasami też to jest pewien rodzaj zakłamania. Zauważmy sobie, że czasami ktoś na przykład poniża sam siebie, ale tak naprawdę po to, żeby ktoś zaprzeczył, żeby powiedział, nie, wcale tak nie jest źle. Czyli gdzieś to jest takie trochę działanie na biedactwo, trochę takie mówienie, zobacz jaki jestem słaby, zobacz jaki jestem biedny, trochę takie pokazywanie miękkiego podbrzusza po to, żeby w jakiejś nadziei, że ktoś się nami zaopiekuje.
A to wiesz, tutaj chcę znowu wtrącić tak, swoje trzy grosze, że takie osoby, to są takie osoby, które posługują się takimi zwrotami, kiedy zaczynają na przykład prośbę czy rozmowę, zaczynają od takiego, czy dałoby się, czy mógłbym, nie chciałbym przeszkadzać, ale czy dałoby radę. I to jest takie skradanie się, tak trochę mi to zawsze przypomina takiego człowieka, który przeprasza, że żyje.
No właśnie. I teraz też warto jest sobie zobaczyć, że gdzieś to czasami jest taka fałszywa poza, można by powiedzieć. Tak, bo to jest taki pewien rodzaj...
Ale przepraszam, teraz wywołaj znowu wilka z lasu, bo ona jest fałszywa również z takiego otóż powodu, że taki człowiek, który nie potrafi odmawiać, który nie, jakby zgadza się na wszystko generalnie, często gdzieś tam w duchu ma pretensje do samego siebie, że tak zrobił, do tego, komu coś obiecał, często ktoś coś obiecuje, potem nie ma zamiaru się z tego wywiązywać i to jest takie... No i w końcu nie wiem, czy mam mieć pretensje do samego siebie, czy do tego, komu obiecałem. I obracamy się w takim świecie zakłamanym, krótko mówiąc.
Tak, to prawda. I tutaj też wiąże się to tak naprawdę z tym, że takie poczucie niższości często później przeradza się w taki stan permanentny, taki trudny do zmiany. Taką sytuację, kiedy już... wydaje się, że właśnie z tej matni nie da się wyjść, że właśnie, tak jak powiedziałeś, jestem gdzieś jakoś uwikłany po prostu na wszystkich frontach. No i również to ta podstawa bierna wiąże się w całości z przekazaniem właśnie kontroli innym nad sytuacją. I tutaj chcę powiedzieć, że to znowu jest pewien taki sposób na to, żeby na przykład zwolnić się z odpowiedzialności za życie, zwolnić się z odpowiedzialności za decyzje, bo warto jest zobaczyć, że my często w tej postawie uległej widzimy ofiarę. Natomiast my w życiu robimy to, co nam przynosi korzyść. I chociaż jest to korzyść, która nie jest w ostatecznym rozrachunku dla nas korzystna, że tak powiem, ale rzeczywiście tak doraźnie to jest zwolnienie się z odpowiedzialności. To też jest taka sytuacja, kiedy za nasze niepowodzenia, za nasze jakieś takie rozczarowania życiowe mamy kogo oskarżyć. Czyli to jest no, bardzo ważne tak naprawdę, żeby gdzieś spojrzeć po prostu na to.
Że... Ale to też bije w nas samych, no bo jeżeli przez lata całe tłumimy emocje, nie wiem, jakoś ukrywamy się z różnymi uczuciami czy emocjami, no to musi w nas uderzyć wcześniej czy później. To może doprowadzić nawet do chorób poważnych.
Tak, to prawda. Że to tutaj, tylko warto jest sobie zobaczyć, że często jest tak, że kiedy boimy się życia, boimy się decyzji, to po prostu mówimy, a co ja tam mogę, a inni mogą więcej, a to niech ktoś tam za mnie zadecyduje. No a później ten ktoś jest tym złym człowiekiem, który po prostu mnie w jakiś sposób skrzywdził, wykorzystał, nie pomyślał o mnie. To też taka jest trochę postawa dziecięca, takiego myślenia, że teraz całe otoczenie to jest po to stworzone, żeby zaspokajać moje potrzeby i pragnienia.
No ale też dziecięca z tego powodu, że dziecko ze względu chociażby na swoją... No to, że jest mniejsze od świata dorosłych, to ma raczej skłonność do ucieczek przed nimi. Taka postawa uległa, bierna, no to jest postawa ucieczkowa, właśnie taka postawa dziecięca, która nie chce się mierzyć z rzeczywistością, ale również w ten sposób nie nastawia się na obronę własnego zdania, jeżeli to zdanie ma nawet. Raczej przyjmuje narzucone zdanie, które w pewnym momencie staje się jej zdaniem, ale do tego momentu, kiedy ktoś silniejszy nie narzuci innego zdania.
Tak, zgadzam się, Paweł. I też wiecie co, to jest tak, że w pewnym momencie ten człowiek w ogóle już przestaje mieć jakąkolwiek motywację i myśli sobie na przykład, bo co ja tam mogę, albo na przykład, że no w moim życiu decydują inni i po prostu mnie i tak się nie uda, albo bo się ośmieszę, albo na przykład, bo będzie bolało, więc może nie warto, prawda? I tutaj często na tej kanwie też rodzi się często takie poczucie winy, że jestem taki gorszy, że nie potrafię, że jestem nieudany, że przynoszę wstyd albo że robię kłopot. No i często jest taka sytuacja, że ludzie zaczynają myśleć, że to jest taki sposób na życie, to jest taka strategia, na przykład lepiej robić dobrą minę do złej gry na przykład, niż się postawić, że teraz no... Nie będę się ujawniać, prawda, z moimi myślami, albo na przykład, no to lepiej nie robić czegoś, bo będą jakieś, będzie, spotkam się z gniewem albo jakimś niezadowoleniem.
Z tym poczuciem winy, o którym powiedziałaś, to jest rzeczywiście no, taka grubsza historia, bo poczucie winy, jeżeli jest nieuświadomione, jeżeli się je nosi i ono jest jakimś takim kamieniem, który obciąża, który się ciągnie za sobą na łańcuchu, to poczucie winy jest takie niedookreślone albo określone, tylko nieprzepracowane, no to jest rzeczywiście problem. Natomiast asertywność na co pozwala? Asertywność pozwala również na umiejętność wyrażenia poczucia winy. To znaczy, jeżeli ono jest zdiagnozowane i stwierdzone, że ma się to poczucie winy, po pierwsze, z jakiego powodu, po drugie, właśnie umiejętność jego wyrażenia, ale po trzecie, chęć do pracy nad tym poczuciem winy ze świadomością, że właśnie ono jest takim czynnikiem bardzo hamującym i usteczniającym. To też ta cała postawa bierna, postawa uległa jest, jak Państwo słyszycie, no czymś, co nam bardzo przeszkadza w życiu i co gorsza, no niestety trudno z tej postawy wyjść, bo ona ma to w sobie, że im bardziej, jak to w Kubusiu Puchatku, im bardziej pada śnieg, tym bardziej pada śnieg. Im bardziej jesteśmy bierni, tym bardziej jesteśmy bierni. Stąd naprawdę, jeżeli ktoś czuje, że taka bierność go ogarnia i taka uległość, to niech zdobędzie się na złapanie się paznokciami rzeczywistości i poproszenie o pomoc kogoś, kto pomoże mu z tego wyjść. Naprawdę, to jest bardzo poważny problem, na który nie można sobie pozwolić, bo on wciąga. To jest naprawdę, to jest wir, który wciąga. Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy w ramach cyklu na budowie relacji o postawach osobowych, czyli czy jestem agresywny. przepraszam, czy jestem asertywny, czy jestem agresywny, też sobie to pytanie postawimy. Dzisiaj bowiem o postawach osobowych rozmawiamy w szerszym kontekście, również w kontekście asertywności, ale analizujemy, przyglądamy się postawom osobowym, między innymi również agresywny, ale do tego w swoim czasie dojdziemy, jeszcze przed nami postawa manipulująca. O tym za chwilę rozmawiać będziemy z Państwa i moimi gośćmi. Beata i Bogdan Janowscy są z nami pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Państwo też jak zawsze zaproszeni, jesteście i mile widziani na Facebooku, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. To jest miejsce na komentarze, myśli i pytania. Tam zapraszamy. Tego wieczora w Nocnych Światłach cykl Na budowie relacji. Rozmawiamy o postawach osobowych i stawiamy pytanie, czy jestem asertywny? Oczywiście przeglądając się w tych postawach, które tutaj dyskutujemy. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, nasi dzisiejsi goście, eksperci, a zarazem współtwórcy cyklu Na budowie relacji. O czym my właściwie rozmawiamy? O czym, jak Państwo słyszeli, o postawie uległej póki co, ale jak już wspomniałem, mówić będziemy także o postawie agresywnej, ale między jedną a drugą jest taka postawa, którą bym nazwał pośrednią między nimi, bo już tutaj padło, bo a to zwróciłeś uwagę na to, że osoba o takiej postawie biernej, postawie uległej ma skłonność do manipulacji. Co więcej, skłonność do manipulacji, ale nieco w inny sposób ma również osoba, która reprezentuje postawę agresywną, ale pomiędzy nimi jest jeszcze ktoś, kto tę manipulację, można powiedzieć, stworzył jako pewien model swojego zachowania. Niekoniecznie świadomie, aczkolwiek każdy taki model jest w jakiś sposób wzmacniany przez to, że mu ulegamy, a potem jeszcze mając świadomość tego, jakie uzyskujemy z tego profity, aczkolwiek pytanie, czy na przykład będąc biernym to jest jakiś profit dla kogoś, komu wydaje się, że bierność jest okej i uległość jest okej, no to może to jest profit, ale to jest złudny profit. Naprawdę to jest taki, który trzeba ująć w cudzysłów. Tak więc manipulacja na pewno nie jest profitem, ale warto się temu przyjrzeć, ponieważ wielokrotnie rozmawiając z terapeutami uzależnień, oni mówią, że wielkim, naprawdę wielkim, by nie powiedzieć jednym z największych problemów osób uzależnionych, oprócz samego oczywiście uzależnienia, jest skłonność do manipulacji i kłamstwa. Manipulacja jest też zakłamywaniem samego siebie, więc w tym im bardziej manipulujemy, tym bardziej manipulujemy. To jest podobny mechanizm jak przy bierności. Im bardziej jesteśmy zakłamani, tym bardziej jesteśmy zakłamani. W końcu już człowiek taki nie wie, czy kłamie, czy mówi prawdę, a stąd już niedaleka, można powiedzieć, odległość do tak zwanej betoniarki. Jeżeli mówimy o uzależnieniach, to betoniarką nazywamy taką postawę, w której już nie daje się wyjść z pewnego stanu, ze stanu uzależnienia, ze stanu manipulacji, zakłamania, oszustwa i tak dalej, czy bierności nawet. Tak więc mówimy o rzeczach poważnych i warto się w tym przyglądać, jeżeli w ramach takich testów, do których Państwa namawia i w ramach dzisiejszego spotkania w Nocnych Światłach, w których możecie Państwo usłyszeć coś, co Was zaniepokoi, co Wam, że tak powiem, będzie jakąś zadrą, to warto za tym pójść, żeby zobaczyć, czy przypadkiem nie obieram jakiegoś niewłaściwego kierunku. Nie mówię, że tak jest, ale może tak być. Nie jesteśmy idealni i dlatego o tym rozmawiamy, żebyśmy też mogli się w tym przejrzeć.
Postawa uległa i postawa manipulacyjna często wydaje się być jedynym rozwiązaniem dla osób, które żyją z kimś, kto jest na przykład agresywny. Bo to nie jest konfrontacja wprost, to jest albo unikanie, takie właśnie uleganie, często pozorne, tak? Albo właśnie bardziej pozornym uleganiem byłaby ta manipulacja.
No tak, no one są pokrewne.
Tak,
naprawdę.
One są po prostu pokrewne. I teraz ta postawa manipulacyjna to jest postawa, którą ludzie stosują często w taki sposób, na przykład, że nie mówią wprost. Czyli na przykład ktoś inny mówi, bo inni, bo wszyscy. Czyli tak naprawdę gdzieś tworzą jakąś opowieść, jakąś historię, na temat, na który chcą się wypowiedzieć, ponieważ nie chcą tak naprawdę frontalnie stawać do rozmowy. Nie chcą mówić, że to jest moja opinia, że to ja tak myślę. Również ona wiąże się właśnie też, ta postawa, z brakiem pewności siebie i z niską samooceną, bo jeżeli ja mam niską, wysoką samoocenę, to ja nie potrzebuję tych innych ludzi, ja nie potrzebuję teraz mówić, bo wszyscy, bo inni, bo u innych ludzi, bo nawet ktoś tak powiedział, to mogę powiedzieć o sobie i od siebie wtedy. Również ona wiąże się z tym, w tej postawie manipulacyjnej, jak sama nazwa wskazuje, jeżeli manipulujemy, to my nie mamy szacunku do siebie, bo dopuszczamy się tego, ale też szacunku do innych ludzi. I wtedy to jest tak, że my przekraczamy granice innych ludzi. Ale również, jeżeli my przekraczamy granice innych ludzi, to zawsze to jest taki sposób, że to jest też sygnał, że my też nie mamy granic i my też te granice nasze pozwalamy przekraczać. No, ta postawa manipulacyjna wiąże się też z podejrzliwością, ale to jest tak naprawdę, że to jest taki wektor w obie strony. My traktujemy innych ludzi, myślimy o innych ludziach tak, jak sami postępujemy. Czyli jeżeli my manipulujemy, to jesteśmy również podejrzliwi i tak naprawdę nie dowierzamy innym ludziom. Jest takie powiedzenie, złodziej myśli, że wszyscy kradną. I tak naprawdę coś w tym jest. Czyli jeżeli sama dopuszczam się jakiegoś rodzaju manipulacji, takiego oszustwa, takiego powiedzenia częściowej prawdy, sklejenia jakichś dwóch faktów ze sobą na przykład i jeszcze podparcia się jakimś tam wyimaginowanym autorytetem osoby, która wcale nawet tego być może nie powiedziała, to również wtedy zakładam, że inni ludzie w taki sposób mogą postępować. Więc teraz warto jest sobie uświadomić, że jeżeli stosuję postawę manipulacyjną, to jestem osobą podejrzliwą. Osobą, która po prostu jest gotowa różnych ludzi o różne rzeczy podejrzewać. No i wiąże się to na przykład z taką dużą ostrożnością wobec innych ludzi i problemem wchodzenia w takie bliskie relacje i zaufania drugiemu człowiekowi.
Znaczy tutaj jest jeszcze jeden kłopot z tą manipulacją, że taka manipulacja działa do czasu. Bo wcześniej czy później ktoś się połapie, że to są manipulacje, że to jest nieprawda, że to jest jakiś tam zakłamany obraz sytuacji i wtedy no, będzie jakoś tam, powiedzmy, może dojść nawet do rozstania lub zwyczajniej po prostu ktoś może tolerować te techniki manipulacyjne, bo jeżeli manipulant trafi na osobę uległą, to ta osoba uległa będzie w jakiś sposób akceptować tą manipulację, chyba że któregoś dnia już po prostu przeleje się czara goryczy i wybuchnie, tak? I to jest taki kłopot z tego rodzaju technikami, powiedzmy, czy postawami życiowymi bardziej, że one albo działają do czasu, albo jak działają dłużej, to działają no, rozwalając tak naprawdę nam życie, bo no, nic się nie składa do kupy, wszystko jest zakłamane.
Tak, ale też chcę zwrócić uwagę na to, że jeżeli stosujemy techniki manipulacyjne, to porozumienie jest niemożliwe, dlatego że każda rozmowa nie jest prawdziwa. I teraz, jeżeli człowiek manipuluje, to ma skłonność do zniekształcania cudzych wypowiedzi, czyli ma skłonność do tego, żeby chwytać się za słówka, żeby usłyszeć zupełnie co innego niż ktoś powiedział, żeby później powtarzać to, co ktoś powiedział, nie dopuszczać drugiej osoby do głosu, snuć jakąś narrację, zadawać pytania i sobie na te pytania odpowiadać, tworzyć pewien scenariusz, który jest po prostu jedną wielką manipulacją. Tak naprawdę, że to również w tej wypowiedzi doszukuje się zawsze drugiego dna. Czyli w gruncie rzeczy jeśli spotka się z osobą, która w sposób prostolinijny mówi o swoich potrzebach czy o swoich emocjach, to może na przykład zarzucić jej, że ona właściwie powiedziała zupełnie co innego, myśli co innego, no tak, i że jest absolutnie nieprawda.
Poczekaj, bo jeśli zakładamy taką sytuację, że, bo mówisz o tym, że to jest taka nieszczera rozmowa, no jest nieszczera. Tak naprawdę tu się tworzą jakieś światy, które nie istnieją tak naprawdę. Tak. I one nie mogą być spójne w związku z tym. Mało tego, to jeszcze może się okazać, że coś, co dzisiaj jest oczywiste i w tej rozmowie jest jakby tutaj jedyną znaną prawdą, jutro już nie jest tą prawdą, bo jutro jest inna prawda. Mhm. Bo ktoś zapomniał, co powiedział. Bo niestety w tych technikach manipulacyjnych problem polega głównie na tym, że trzeba to pamiętać, co się powiedziało. Bo jak człowiek kłamie, no to musi pamiętać, prawda, że w tak czy inaczej powiedział. I to jest problem z tym porozumieniem, tak jak mówisz, że to jest wtedy ten problem z porozumieniem, bo cały czas ta prawda jest jak takie grząskie bagienko, które no, możecie wciągnąć w jakimś miejscu i właściwie nie wiesz dlaczego.
Tak, ale też warto jest sobie uświadomić, że w technice manipulacyjnej wcale nie chodzi o prawdę.
No nie, oczywiście.
W technikach rozmawiania z kimś, kto manipuluje, chodzi o zwycięstwo, chodzi o rację. Chodzi o udowodnienie sytuacji, która tak naprawdę nie istnieje. I warto jest sobie zobaczyć, że rozmowa z osobą, która manipuluje, jest z góry skazana na porażkę, dlatego że jeśli ktoś mówi mi, że ja robię coś, czego nie robię, albo myślę coś, czego nie myślę, no to właściwie to jest absolutna bezradność.
Tak, ale tutaj jeszcze do tego dochodzą takie sytuacje, w których w jakiś tam sposób interpretujemy to, co ktoś powiedział, tak?
Tak. Że, nie dopytujemy, jaka była twoja intencja, tylko sami to wiemy.
Tak, bo to zostają jakieś niedomówienia, jakieś półsłówka zostają niedopowiedziane, no i
tak. Tak. I jeszcze jeden taki bardzo, bardzo ważny komponent, a mianowicie poddawanie w wątpliwość wartości i poczucia godności innych osób. To jest wspólne dla również postawy agresywnej. Jeżeli ja chcę kogoś zmanipulować, to ja muszę wiedzieć, że ja to mogę zrobić, czyli ja najpierw muszę go zmniejszyć. Muszę po prostu odebrać mu wartość.
Tak, najlepiej odczłowieczyć.
Odczłowieczyć, tak. I to są takie na przykład zdania, na szacunek trzeba sobie zasłużyć, no i ja to decyduję teraz o tym, czy zasłużyłeś na szacunek, czy nie zasłużyłeś na szacunek.
To często inwektywy takie wręcz do drugiej osoby, albo jakieś wycieczki osobiste zamiast rozmowy merytorycznej.
Dokładnie, ale również na przykład oskarżanie o złe zamiary na przykład, bo teraz tak patrzysz. Ja już teraz wiem, że ty patrzysz w taki
sposób. I udowodnij, że nie jesteś wielbłądem, prawda?
Dokładnie. Udowodnij, że nie jesteś wielbłądem. No właśnie. I teraz chciałabym też powiedzieć o tym, że w tej postawie manipulacyjnej jest tak naprawdę taka matnia, dlatego że warto jest sobie uświadomić, jak działa ludzka pamięć, a mianowicie, że ona działa bardzo wybiórczo. To, co zapamiętujemy, to jest tylko jakiś niewielki procent tego, co się dzieje, a w dodatku zwracamy uwagę na bardzo różne aspekty tej rzeczywistości. I to od lat są już prowadzone badania na temat spostrzegania, że kiedy dwoje ludzi widzi tę samą sytuację, to mogą ją zupełnie inaczej zapamiętać. I jakby walka o tą rację i o to, kto lepiej pamięta, kto lepiej wie. Do tego jeszcze warto jest sobie uświadomić, że nasza pamięć to jest taki zlepek różnych wydarzeń i czasami warto przywołać taką historię, że ktoś opowiada nam na przykład sytuację, którą z nim przeżyliśmy i opowiada ją zupełnie inaczej niż my ją pamiętamy. I czasami widzimy, że ta jego historia, ta jego opowieść składa się z kilku sytuacji na przykład. Po prostu tak działa nasza pamięć.
No tak.
I teraz.
Ale teraz wyobraźmy sobie jeszcze taką sytuację, że są dwie osoby, które w pewnym sensie manipulują, no bo na przykład komuś się ktoś nie uznaje tego, kim jest, tylko sprzedaje swój wizerunek, który tak naprawdę nie istnieje. Przedstawia swój wizerunek jako kogoś, kim chciałby być na przykład, tak? I wtedy jest jeszcze większy problem, bo kompletnie się nie może dogadać, bo się rozmawia o zupełnie dwóch różnych językach.
Chociaż myślę sobie znowu o tym, że do pewnego stopnia wszyscy jesteśmy w roli.
Nie, no pewnie.
I do pewnego stopnia, znaczy przede wszystkim nie ma takiej instytucji, no Pan Bóg, ewentualnie, ale tak na ziemi, która powiedziałaby, kto kim jest, bo
nie, no jasne, jesteśmy, oczywiście.
Wszyscy jesteśmy w jakiś sposób niedookreśleni.
Mówię o tym tak, wiesz, w sensie takiego, często się zdarza, spotykamy przecież się z takimi różnymi postawami, że ktoś, no nie wiem, no nie wiem, no ktoś niezaradny życiowo ma się za jakiegoś bardzo tam sprytnego biznesmena, albo nie wiem, ktoś, kto jest na przykład oszukańcem, chce udowodnić, że jest prawdomówny, tak, za wszelką cenę. No to ja nie, tutaj, no przepraszam, może to nie najmądrzejsze przykłady, ale tak na gorąco.
Tak, ale chcę z kolei zwrócić uwagę na to, Bogdanie, że teraz nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jak etykieta, nie? Bo,
ale to bardzo słusznie.
Prawda?
No, oczywiście,
nie, bo teraz mówimy oszukaniec, nie? No, natomiast ale ktoś, kto skłamał, czyli on jest oszukańcem.
Nie, ja mówię, właśnie o tym mówię, że to jest takie coś, co mamy takie dwa światy w sobie. Jeden jest ten świat obiektywnie rzecz biorąc prawdziwy, a drugi jest ten, który sami tworzymy. I często jest tak, że one są kompletnie ze sobą rozbieżne, ale nie dlatego, że jest jakaś zła wola, tylko po prostu no ja tak uważam. Tak jak ja tak siebie postrzegam. Tak? No, na pewno większość z nas spotkała, no może nie większość, ale powiedzmy, że wielu z nas spotkało się z taką sytuacją, w której słyszymy od kogoś, powiedzmy bliskiego, że no tu coś tam, jakieś nasze zachowanie to jest takie, no powiedzmy, negatywnie odbierane, a jesteśmy zdziwieni, no jak to przecież, no kurde, no zawsze mi się wydawało, że to tak fajnie, jak właśnie ja tak się zachowuję, tak?
A no to tak, się fajnie, nagle okazuje, że mówią, fajnie, nie, to nie jest musi dobre, być. No, no jest taka kategoria dowcipów, sam powiedział, sam się uśmiał na przykład, prawda? No, ale to też zamykając jakby tą twoją kwestię, Bogdanie, w takiej maksymie, która myślę, że dobrze, aby nam przyświecała wielokrotnie, kiedy zaczynamy się sobie przyglądać, że nikt nie jest sędzią we własnej sprawie.
Dobra.
To też teraz, żeby nie dokonywać jakichś gwałtownych osądów, zróbmy sobie chwilę relaksu przy muzyce. Wracamy do Państwa za chwilę, tego wieczora w Nocnych Światłach, w cyklu Na budowie relacji o postawach osobowych. Czyli czy jestem asertywny? Beata i Bogdan Janowscy pomagają nam znaleźć odpowiedź na to pytanie, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam zapraszamy. Tam Państwo możecie współtworzyć dzisiejszy i każde inne wydanie od poniedziałku do czwartku Nocnych Światł. Wracamy za momencik po piosence. W Nocnych Światłach dzisiaj cykl Na budowie relacji, a w nim postawy osobowe, czyli czy jestem asertywny. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, nasi eksperci, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, współtwórcy cyklu Na budowie relacji. Państwo, jak zawsze, jesteście mile widziani i zaproszeni na profil Radia Plus facebookowy. Pod pierwszym postem od góry jest miejsce na Państwa wpisy, komentarze, myśli, wątki, które chcielibyście Państwo rozwinąć, pytania, które chcecie postawić. Irena napisała, coraz bardziej bierność w relacji powoduje, że bierny czuje się zniewolony, a druga strona czuje się zmęczona odpowiedzialnością. Relacja prawie bez wyjścia. No tak, tutaj mówiliśmy o tej betoniarce, która w przypadku relacji tak trudnej, jak osoba zmęczona odpowiedzialnością i bierny, który czuje się coraz bardziej zniewolony, to oprócz takiej osobistej betoniarki, tu jest jeszcze betoniarka relacji, która może naprawdę doprowadzić do absolutnego rozpadu związku, jeżeli osoby zakleszczyły się w tych cechach postaw, które reprezentują. No, to bardzo źle wygląda, pani Ireno. Co pani opisuje? Mam nadzieję, że pisze pani no, tak teoretyzując, a nie o jakiejś konkretnej sytuacji. No, jeżeli jednak to drugie, no to naprawdę życzę jakiegoś znalezienia, jakiegoś wyjścia, terapeuty czy kogoś, kto pomoże tą sytuację zmienić. W naszym dzisiejszym programie staramy się naświetlić pewne postawy, których no, chcemy Państwa zaprosić do tego, żeby się przejrzeć. Jan Konrad napisał: niestety ja nie mam jeszcze u siebie w pełni rozwiniętej asertywności. Cieszę się, że jej się uczę i może ta audycja mi w czymś pomoże. I to jest bardzo dobra postawa. To jest bardzo dobra postawa, bo postawa szczerości, budowania szczerości wobec siebie i wobec otoczenia, to jest jedna, będziemy o tym mówić bliżej końca, to jest jeden z takich sposobów, który nazywa się w asertywności ujawnianiem się, w trenowaniu asertywności. To jest takie opowiadanie o sobie, samemu sobie i innym, ale rzeczywiście bez lukrowania, bez owijania w bawełnę, bez jakiegoś lukrowania tego, co jest naprawdę. Więc to jest bardzo dobra postawa, że jeżeli widzę w sobie, że no tak, chciałbym, ale jeszcze nie mam i warto bym się czegoś nauczył, to już jest bardzo dobry krok w stronę asertywności. Natomiast teraz będziemy się zajmować postawą, która no, dla nas wielu jest trudna, bo wiadomo, że nie chcemy się spotykać z agresją i myślę, że wielu z nas też nie chce być agresywnymi, a nawet jeżeli takimi bywamy, to właśnie potem mamy poczucie winy, że nie potrafimy sobie poradzić z wyrażaniem złości, która czasami zamienia się w agresję, czy wręcz w przemoc psychiczną, werbalną, czy nawet czynną wobec jakiejś osoby. No, agresja jest bardzo poważną postawą, poważnym no, takim bólem dla otoczenia i dla samej osoby agresywnej, która może no nie zawsze sobie nawet zdawać sprawę z tego, że ta agresja jest dla niej ciężarem, bo może sobie z tego zrobić, wpadając znowu w betoniarkę, jakiś model na życie. Im bardziej jestem agresywny, tym bardziej jestem agresywny. No wtedy wszystkie drzwi przede mną są otwarte, bo wszyscy przede mną uciekają. To jest mój model na życie. Ja chcę mieć pustwo wobec siebie. Chcę mieć wolną przestrzeń. Możemy czasami takie osoby zobaczyć i się zastanawiać, co one robią, dlaczego tak się zachowują, coś niezrozumiałego. Z agresji można mieć profity pewne. Oczywiście znowu te profity ujmijmy w cudzysłów, bo to nie są profity takie prawdziwe, tylko to są profity takie widziane skrzywionym spojrzeniem osoby agresywnej, bo ktoś, kto bywa agresywny, może twierdzić, że broni swoich własnych praw. I może czasami rzeczywiście tak być, ale broni tych swoich praw kosztem praw innych ludzi. Poza tym ten swój system praw i swoją wykreowaną rzeczywistość może mieć w taki sposób, że ona nie ma żadnego czynnika spójnego z faktyczną rzeczywistością. W związku z tym ten system praw może być naprawdę zupełnie wydumany, więc tym bardziej niebezpieczny, bo zupełnie niezrozumiałe dla otoczenia. Taka osoba dąży do realizacji swoich celów, nie licząc się absolutnie ze zdaniem innych ludzi, a w gruncie rzeczy, proszę Państwa, no wszyscy wiemy, że agresja przynosi w konsekwencji bardzo opłakane skutki, po prostu efekty negatywne. Przede wszystkim wywołuje postawę wrogości, bo im większa agresja, tym większa wrogość. Nikt nie chce być z agresją się spotykać. Ci, co mogą, to uciekają, ale ci, którzy umieją się przeciwstawić, no to siłą rzeczy muszą sobie tę wrogość wobec takiej osoby wzbudzić. Pytanie, czy chcemy rzeczywiście być wrodzy, czy chcemy rzeczywiście takie postawy w sobie wzbudzać. No więc jest to bardzo trudna postawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza z tych, które do tej pory omawialiśmy, bo taka bardzo, powiedziałbym, zewnętrzna i aktywna, chociaż każda z wcześniejszych, czyli ta uległa, bierna czy manipulująca, też ma swoje niebezpieczeństwa. No przede wszystkim dla osoby, która tę postawę w sobie jakoś nosi, ale również otoczenie także. Ale teraz o postawie agresywnej.
Mhm. Powiedziałeś, Pawle, o tym, że ludzie często, kiedy są agresywni, potem mają problem, że się wstydzą tej swojej agresji. No, jeżeli człowiek jest agresywny, to w pewnym momencie często spotyka się już ze skutkami swojej agresji i to też jest dla niego jakoś tam wstydliwe społecznie, bo nie da się agresji ukrywać w nieskończoność po prostu. Ona zawsze gdzieś, człowiek znajdzie się poza kontrolą. To, co jest ważne, to trzeba sobie uświadomić, że wszyscy jesteśmy w jakiś sposób agresywni. Mamy możliwość, mamy umiejętność bycia agresywnymi. I teraz pytanie brzmi, co my tak naprawdę z tymi swoimi emocjami robimy. Dlatego, że jest bardzo wielu ludzi, którzy z agresją wręcz utożsamiają asertywność. To jest takie, ja nie dam sobie w kaszę dmuchać, bo ja postawię na swoim, bo to trzeba tak nakrzyczeć na kogoś, bo to tak trzeba z tą buzią, jak się tak nakrzyczy, to się załatwi, to po prostu wszyscy się zmniejszą od razu. Często ludzie agresywni nie zdają sobie sprawy z tego, że to jest taka sztuka na raz, można kogoś przestraszyć, rzeczywiście dopiąć swego, tylko że następnym razem on już będzie przygotowany, albo następnym razem nie będzie chciał ze mną w ogóle rozmawiać. Więc to nie jest dobra strategia na życie. Ale też ludzie agresywni często mówią sobie, no bo ja taki jestem, bo ja mam krótki ląd, bo mnie zdenerwował. Czyli to nie ja się zdenerwowałem, on mnie zdenerwował. Ten język też jest, ma duże znaczenie.
Czyli już jest ktoś winny, nie ja, tylko ktoś inny.
Tak.
To on.
Nie moja wina, że on mnie zdenerwował, przecież mógł tego nie robić, prawda? Co on nie wiedział, że to może mnie zdenerwować. I tutaj bardzo ważne jest to tak naprawdę, że to jest też taki styl reagowania, obrona przez atak często. Często jest tak, że to ludzie, którzy są agresywni, oni nie są agresywni dlatego, że są bardzo wojowniczy i bardzo dzielni, bardzo mocni. Oni często stosują taki atak wyprzedzający, spodziewają się, że na przykład będzie ktoś niezadowolony, więc na wszelki wypadek przychodzę i od razu na przykład zaczynam podniesionym tonem. Bo kto pierwszy, ten lepszy, tak? Bo trzeba ustawić przeciwnika, bo trzeba wyprowadzić ten pierwszy cios. Warto jest też sobie powiedzieć o tym, że ta postawa agresywna wcale nie wynika z tego, że człowiek czuje się ze sobą świetnie, że jest taki mocny, że ma poczucie własnej wartości, wręcz ma zaniżoną samoocenę, bo warto jest widzieć, że ja często w pracy z ludźmi odnoszę się do takiego psiego, że tak powiem, spostrzeżenia. Bo warto jest sobie zobaczyć, że jak widzimy takiego dużego psa, to ten duży pies, to tak przyjdzie ktoś, podniesie łeb, może powie wow, a może nie powie wow. On jest duży, on nie musi ujadać. A co robią te małe pieski? Bo te małe pieski to po prostu tak dziamgoczą, prawda? I czasami tak naprawdę warto jest sobie zobaczyć, że ten człowiek, którego my się boimy, który tak krzyczy, to tak naprawdę krzyczy, bo on się sam boi. Że ta agresja często bierze się z lęku, bierze się z dużej niepewności. Oczywiście, jeżeli jeszcze jest to człowiek, który jest od nas większy, silniejszy, kiedy dorosły krzyczy na dziecko, kiedy duży mężczyzna krzyczy na kobietę, to jest no, różnica wag, że tak powiem. To jest po prostu, to robi wrażenie. Ale warto jest sobie widzieć, że za tym po prostu kryje się bardzo często duży lęk. Ale również tak naprawdę ta postawa agresywna łączy się też z takim okazywaniem często pogardy innym ludziom, takiej wyższości, lekceważenia innych, takim poczuciu, że ja, mnie, moje, dla mnie i moje musi być na wierzchu. I takiego przekonania też, że nie może być tak, że w tej relacji jest tak win-win, że ja jestem wygrana i ty jesteś wygrany, że oboje możemy być wygrani. Nie, ktoś musi być górą. Jeśli ktoś nie jest górą, jeśli nie ja będę zwycięzcą, to zwycięzcą będziesz ty. I to jest niedopuszczalne. Więc ja muszę po prostu zaatakować, ja muszę wygrać.
Chcesz powiedzieć, że tak, żeby trochę jeszcze bardziej zagmatwać tą sytuację, że tak jak teraz mówiłeś, sobie wyobraziłem, że możemy kogoś odbierać jako osobę agresywną. Kiedy myślimy o jakby dobra, uproszczę, możemy kogoś odbierać jako osobę agresywną, a w jakiejś sytuacji ktoś może się zachować agresywnie, powiedzmy, używając siły w celach obronnych, nie obronnych wobec siebie, tylko obronnych wobec tego drugiego, bo nie wiem, jeżeli wchodzę z kimś w konflikt na przykład i wiem, że taka postawa, czy takie słowa, czy taki czyn może temu komuś zaszkodzić, on może sobie krzywdę zrobić, czy kogoś innego skrzywdzić też, no to to ja mogę, myślę, tak zachować się w pewnym sensie agresywnie, oczywiście nie przekraczając pewnych granic, znaczy do określonych granic, tak?
To tak jak z obroną konieczną.
To tak jak z obroną konieczną, ale tu nie chodzi teraz o moją obronę, bo oczywiście też o moją obronę, ale ja mówię o tym, że można jakby wbrew woli bronić tego naszego rozmówcy.
Czyli używając znowu takiej metafory, kiedy dziecko chce wybiec na ulicę, to łapiemy je i bardzo mocno przytrzymujemy. Tak, chociaż jemu się to nie podoba, chociaż jest to w pewnym sensie...
Może nawet go zaboleć, prawda?
Tak, tak, ale my po prostu, to nie robimy tego intencjonalnie, tylko my go po prostu chronimy.
Tak jest.
No dobrze, słuchajcie, ale też warto jest powiedzieć, że za tą postawą agresywną kryje się również chęć kontrolowania otoczenia i sytuacji. I teraz im bardziej chcemy kontrolować innych ludzi, im bardziej chcemy kontrolować swoje życie i sytuację, to też warto jest sobie uświadomić, że to jest właśnie postawa lękowa. Że to jest taka że to nie wiąże
brak
się
poczucia bezpieczeństwa.
Brak poczucia bezpieczeństwa. I teraz taka postawa agresywna, która mówi, ja ci powiem, co masz robić, ja ci powiem, co masz myśleć, bo jak ty pomyślisz inaczej, to jest dla mnie zagrażające, to ja cię muszę przywołać do porządku na przykład. To są takie sytuacje, kiedy w rodzinie ktoś narzuca po prostu innym ludziom do tego stopnia, członkom rodziny na przykład, jak oni mają żyć, bo inaczej to po prostu ja będę się źle czuć, ja nie będę spać, ja nie będę, nie wiem, jeść, ja nie będę żyć, bo ty nie postępujesz tak, jak ja chcę. Właściwie na dobrą sprawę bardzo często takie osoby nawet chciałyby kontrolować myśli innych ludzi, bo myśli mogą być bardzo niebezpieczne, bo myśli są w ukryciu. Więc tutaj warto jest sobie zobaczyć, to też może aż do pewnym momencie do paranoi prowadzić. I to, co jest bardzo ważne, to w tej postawie agresywnej jest bardzo duża skłonność do obwiniania innych ludzi. To są czasami nawet są bardzo mocne słowa, czasami nawet zmarnowałeś mi życie na przykład, albo przez ciebie zachorowałam, albo zobacz, co mi zrobiłeś z moimi emocjami, nie? To jest po prostu, inni ludzie są winni temu, że ja przeżywam,
tak,
nie?
Patrz, co się ze mną dzieje, co ze mną zrobiłeś.
Tak. Tak, tak. To jest po prostu absolutnie charakterystyczne dla tej sytuacji. No i również ta niemożność porozmawiania z osobą, która jest agresywna, dlatego że osoby agresywne albo stosują takie techniki jak słowotok, czyli tak naprawdę nie dopuszczają drugiej osoby do głosu, mówią za siebie i mówią za tą drugą osobę, mówią, co ona myśli, co ona czuje, co ona powiedziała. Często osoby agresywne również, bo trzeba sobie powiedzieć, że te style nie są takie wyizolowane. Często na przykład włączają do tego również manipulacje na przykład. I to jest tak, że tak naprawdę to się łączy ze sobą. I teraz właśnie to mówienie innym, co oni myślą, co oni czują, to jest też takie charakterystyczne, że te osoby agresywne, one w rozmowie z nimi nie ma przestrzeni dla drugiego człowieka, dlatego żeby on powiedział, co myśli, żeby był wysłuchany, żeby był zrozumiany z tym, co ma do powiedzenia, żeby był przyjęty z tym, że mówi coś, co jest odmienne od tego, co myśli rozmówca. No nie, tam jest po prostu jedna narracja. Kto nie maszeruje z nami, jest przeciwko nam. Kto nie myśli tak jak ja, kto się nie podporządkowuje, jest moim wrogiem. Trzeba go po prostu zniszczyć. No właśnie. I teraz jest jeszcze bardzo duża właśnie ta nieumiejętność, o której mówiłam już, słuchania. Nieumiejętność zadawania pytań. Na przykład takie pytania, które nie są pytaniem często. Pytania, które są oskarżeniem. Na przykład, dlaczego jesteś takim złym człowiekiem? No to warto jest sobie zobaczyć, że to jest pytanie, które jest pytaniem, które zawiera taki wątek agresywny. To, które jest po prostu... To nie jest pytanie otwierające absolutnie, więc tutaj nie ma miejsca na takie właśnie otwarcie, na takie rozmowy o wolności z drugim człowiekiem. I właściwie jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo często agresja kojarzy nam się z taką właśnie agresją słowną, agresją fizyczną, a jest jeszcze jeden rodzaj agresji, a mianowicie ignorowanie. Czyli tak naprawdę to jest taki foch, odcinanie się, To jest takie powiedzenie drugiemu człowiekowi, pogadaj sobie, bo będziesz miał echo, nie? W ogóle mnie nie interesuje to, co mówisz, nie będę na ciebie patrzeć, nie będę ciebie słuchać. No, prawdą też jest, że często, kiedy jedzie na jedną osobę taki walec z agresji, niesłuchania, słowotoku, to właściwie na dobrą sprawę nie da się przebić przez tą sytuację. I to bardzo często jest takie sprzężenie zwrotne, taka betoniarka, jak powiedziałeś, Pawle, że jedna osoba atakuje jak ten taki dziki zwierz, nie dopuszcza do głosu, a druga po prostu stosuje wtedy tak naprawdę taką technikę obrażania się, czyli zamykania się, czyli mówienia
czyli
dobrze.
Agresję.
Czyli też agresję. I trzeba warto sobie powiedzieć, że to są zachowania tak zwane bierno-agresywne.
No właśnie.
I one też stają się nawykiem. I one stają się nawykiem.
No właśnie, tak, więc tutaj trzeba powiedzieć, że zatoczyliśmy pewne koło, bo ta postawa bierna, od której zaczęliśmy dzisiaj naszą rozmowę, no to też jest w pewnym sensie postawa agresywna. Ta postawa uległa jest, można powiedzieć, swoistym rodzajem agresji, no takim, który może nie wydaje się agresją, no i nie jest agresją wprost, ale jest w dużej mierze taką pasywno-agresywną, jak to w psychologii się stosuje określeniem, a więc jest też nastawiona przeciwko drugiej osobie. Dzisiaj w cyklu Na budowie relacji w Nocnych Światłach rozmawiamy o postawach osobowych, czyli czy jestem asertywny. Czy jestem agresywny, też warto sobie zadać to pytanie, ale to pytanie, czy jestem asertywny, będzie teraz przez nas rozważane za parę minut po piosence. Ono będzie takim materiałem, którym Państwo możecie się przejrzeć w takiej kontrze do tej pory omówionych postawach, czyli w postawie uległej, biernej, w postawie manipulacyjnej i w postawie agresywnej. Pomagają nam w tym dzisiaj Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Zapraszamy jak zawsze na Facebook, profil Radio Plus pod pierwszym postem od góry. Od 13 minut mamy piątek, 7 czerwca, uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dzień uroczysty. Ci, którzy lubią kiełbaski, to się ucieszą, bo dzisiaj nie ma postu, ale przede wszystkim jest uroczystość ważna i piękna. Natomiast my w Nocnych Światłach rozmawiamy od ponad godziny w cyklu Na budowie relacji o postawach osobowych, czyli stawiamy pytanie, czy jestem asertywny. Beata i Bogdan Janowscy, nasi eksperci tego wieczora, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, to współtwórcy cyklu Na budowie relacji. Dzisiaj pomagają nam przyjrzeć się postawom, o których mówiliśmy przez całą poprzednią godzinę, czyli o postawie uległej, biernej, manipulującej, agresywnej. No i teraz, proszę Państwa, przechodzimy do clue, do tego, co jest istotą bycia asertywnym, mianowicie do tego, jakie są cechy tej postawy asertywnej. Jak już mówiliśmy, to jest sprawa złożona, chociaż wydaje się być prosta na początek. Jak twierdzą niektórzy, o czym już mówiliśmy, to jest nie tylko umiejętność mówienia nie, ale to jest przede wszystkim ta postawa, która pozwala stosować granice przy jednoczesnym nienaruszaniu czyichś granic. No, czyli bycie w takiej harmonii. Jak już użyłem tu takiego porównania na początku programu, że to jest ten środek między agresją a uległością, czyli umiejętność znalezienia się w taki sposób, aby no nie być tym uległym, bierno-agresywnym, o którym tutaj mówiliśmy, nie manipulować, nie stosować jakiejś przemocy słownej, wymuszania agresji wobec innych osób, tylko po prostu z pełnym szacunkiem do drugiej osoby i do siebie samego również, bronić swojego zdania, wypowiadać swoje myśli, szanując właśnie granice innych osób, ale również nie dawać przekraczać swoich granic po to, żeby zachować dobrostan, czy na relacji, czy również samego siebie, ale także i w ten sposób drugiej osoby. W związku z tym przyjrzymy się teraz, szczególnie jak tutaj Państwo pisaliście, Jan Konrad napisał między innymi, że właśnie chciałby w pełni rozwinąć asertywność, no to czy dla Ciebie, Janie Konradzie, czy dla wszystkich osób, które mają takie potrzeby, szczególnie teraz warto ucha przechylić?
Można by tak powiedzieć, że postawa asertywna to jest taka postawa, która mówi mi, nie muszę być lepsza od innych, nie muszę być gorsza od innych, jestem sobą, jestem inna i to jest okej. Okay. To jest w porządku i każdy z nas jest inny, każdy niesie jakieś bogactwo w sobie i nie muszę z nikim rywalizować, nie muszę niczego udowadniać. To jest taka osoba, która mówi, ja nie muszę walczyć o to, żeby być człowiekiem, bo ja jestem człowiekiem. Ja nie muszę walczyć o to, żeby mieć godność, ponieważ mam przyrodzoną godność ludzką. Ale jeżeli ja wychodzę z tego, że ja mam tę godność, bo zawsze wychodzimy od siebie, to wtedy muszę uznać, że każda istota ludzka, która wokół mnie żyje, ma również godność. I teraz, jeżeli mówimy o tych granicach, to one polegają na tym, że ja nie pozwalam mojej godności niszczyć, ale ja również nie niszczę godności innych ludzi.
Czyli mówiąc inaczej, asertywność to jest komunikowanie swoich granic. Znaczy określenie tych granic i potem komunikowanie tych granic plus respektowanie granic innych.
Dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. I to jest właściwie taka kwintesencja asertywności. I jeżeli mówimy o asertywności, to bardzo ważna jest ta pewność siebie i wysoka samoocena. Często, kiedy ludzie słyszą wysoka samoocena, to myślą, że to jest ktoś, kto jest zarozumiały. Ta wysoka samoocena to jest taka samoocena taka adekwatna tak naprawdę. To jest taka ocena, która jest oceną pełną pokory, bo pokora to jest prawda. Pokora to jest prawda o tym, czego ja nie potrafię, ale jednocześnie duże światło na to, co ja umiem. Czyli gdzieś ważne jest to, że każdy człowiek potrzebuje czuć się troszkę lepszym niż przeciętna. Musi mieć tą ocenę wyższą niż przeciętna, po to, żeby nie popadać w stany depresyjne. Jeżeli człowiek czuje, że jest do niczego, to nie jest w stanie funkcjonować zdrowo, popada w stany depresyjne, nie jest w stanie działać pełną parą, wykorzystywać swoich wszystkich zdolności. Człowiek musi mieć poczucie bycia, mieć to poczucie własnej wartości na wysokim poziomie. I to jest bardzo ważne. Natomiast niestety bardzo wielu ludzi ma takie poczucie, że jeżeli ktoś jest pewny siebie, to no to znaczy, że jest zarozumiały, to znaczy, że nie wypada, to znaczy, że tak naprawdę my gdzieś wychowywani jesteśmy przez krytykę i mamy taką skłonność do umniejszania sobie. I mamy też skłonność do umniejszania innym. Warto jest sobie zobaczyć, że to, co my o sobie myślimy, udziela się też innym ludziom. Ja tu nie mówię o tym, że mamy być pozerami, pozować na kogoś, kim tak naprawdę nie jesteśmy. Ale kiedy przychodzi człowiek i mówi, wiem, co potrafię i wymienia, co potrafi i mówi, że on to umie. On całym sobą mówi, ja jestem specjalistą, prawda? Bo on w to wierzy.
Ja pamiętam kiedyś taka, też rozmawialiśmy o tym już, że są takie dwie postawy. To, co powiedziałeś przed chwilą, tak upraszczając, można powiedzieć, że każdy z nas na pewno spotkał się z tymi dwoma postawami, kiedy ktoś w rodzinie robi na przykład ciasto i mówi, ja takie byle co tam upiekłam, no takie tam, no wiesz, no tak, żeby było coś do herbaty, a drugi mówi, jak kiedy się go chwali, że jest smaczne, to mówi, tak, jest smaczne, bo to jest moja specjalność, najlepiej lubię robić to ciasto i umiem to zrobić. I jakby, no kurczę, no, czy on jest zarozumiały? No nie, ale też chcę powiedzieć, odnosząc się do tego, co ty powiedziałaś, że bo asertywność to jest takie coś, co powoduje, że ja nie muszę nikogo przekonywać. Ja nie muszę. Znaczy, jeżeli masz inne zdanie ode mnie, ja, trudno, no ja nie muszę cię przekonywać. Ty nie musisz niczego rozumieć i ja nie muszę niczego rozumieć z tego, co mówisz. Nie musisz, ja mam takie poglądy i ty nie, jakby nie obchodzi mnie twoja zgoda na moje poglądy, w tym sensie, że nie musisz wyrażać zgody na to, że ja tak myślę o czymś, czy taką decyzję podjąłem na przykład. To mnie nie interesuje. Ja tak myślę i właściwie to chcę tu też powiedzieć, że nie muszę się też irytować tym, że ty czegoś nie rozumiesz, czy rozmówca generalnie, tak, czegoś nie rozumie i nie przyjmuje do wiadomości, bo ja po prostu informuję całym sobą o moich poglądach, czy o moich decyzjach.
Mhm. Jasne, tylko teraz, żeby słuchacze nie zrozumieli tego w taki sposób, że człowiek, który jest asertywny, to człowiek, który nie liczy się z innymi ludźmi.
Nie, nie, nie.
Bo kiedy powiedziałeś o tym, jakby słuchałam, że nie muszę ja podjąłem taką decyzję, to jeżeli jesteśmy w relacjach, to te decyzje często jednak trzeba przedyskutować i muszą być wspólne, prawda? Uspólnione.
Oczywiście, tylko jeżeli ja mówię o... wszystko, co dzisiaj mówimy, dotyczy nas tak w ogóle, ale sytuacja o bliskiej relacji, znaczy sytuacja bliskiej relacji trochę jednak tutaj jest dekomponująca to wszystko, o czym mówimy, że tak wyrażę, ponieważ musimy wziąć poprawkę na, znaczy musimy i nie musimy, poprawkę na to, że możemy się różnić w jakiejś sprawie. I nie wiem, chociażby gdzie spędzać wakacje, jak ja z Pawłem na przykład, nie muszę wchodzić w dyskusję na temat, jak spędzać wakacje, bo Paweł pojedzie tam, gdzie lubi, ja pojadę tam, gdzie lubię. Ale jak rozmawiam z żoną na temat wakacji, to już musimy znaleźć takie rozwiązanie, które nam obojgu będzie pasować, prawda?
No tak, ale kiedy mówimy dzisiaj o asertywności, to tak naprawdę ta asertywność ćwiczy się w relacjach. Bo to jest właśnie ta sztuka. To jest ta sztuka zachowania siebie i pozwolenia drugiemu człowiekowi bycia sobą w bliskiej relacji, w dalszej relacji, tak najogólniej rzecz biorąc. No dobrze. To idąc dalej, co to jest ta asertywność? Asertywność to jest również odpowiedzialność za siebie. Ja decyduję, ja ponoszę odpowiedzialność. I teraz to jest odpowiedzialność za moje decyzje w sensie takim życiowym, ale również odpowiedzialność za moje emocje i za to, co robię pod wpływem emocji, odpowiedzialność za moje wybory. I tutaj, kiedy nawiążemy do tej postawy, która była postawą unikającą, to jest sytuacja, kiedy nikt nie odpowiada za to, że ja zdecydowałam tak czy inaczej. To jest tak naprawdę, można by powiedzieć, że to jest postawa dorosła. Nikt nie jest winien temu, że ja tak wybrałam na przykład. To ja tutaj jestem osobą, która decyduje. Mogę zdecydować głupio, mogę popełnić błąd, ale mogę się również z tego błędu wycofać. Asertywność to jest też umiejętność przeproszenia innych ludzi na przykład za to, że popełniłam błąd. Albo też nawet przeproszenia samej siebie, że jest mi przykro, że tak zrobiłaś i zaopiekowania się tą sytuacją.
Czyli można by powiedzieć, że asertywność to się opiera w relacjach, na równowadze.
Tak.
Znaczy ty masz dokładnie takie same prawa jak ja.
Tak.
Ani mniejsze, ani większe. Ani w jedną, ani w drugą stronę. One są idealnie równe. I to jest jakby wtedy asertywność, tak? Mm-hmm. Mówię o relacji.
Tak, dokładnie. I też asertywność jest też braniem odpowiedzialności za na przykład dobrą pracę, za rozwój, za szacunek do siebie, za szacunek do innych. I również tak naprawdę gdzieś w odróżnieniu od postawy agresywnej, gdzie kompletnie nie interesują nas uczucia, myśli innych ludzi, to tutaj tak naprawdę to jest dla nas interesujące, to co powiedziałam, nie muszę być lepsza ani gorsza od innych, jestem inna i teraz inni ludzie, ich odmienne poglądy, ich emocje nie zagrażają mi. Oczywiście jeśli ktoś mnie nie atakuje, jeśli ktoś jest smutny, to ja nie muszę brać za to odpowiedzialności, ja mogę temu człowiekowi jakoś pomóc, jeżeli będę tego chciała na przykład. Jeżeli ktoś ma inne poglądy, inne pomysły na życie, to ja mogę ich tych poglądów nie rozumieć i powiedzieć o tym, wiesz co, ja myślę inaczej, ale to nie jest coś, co...
To nie jest przeciwko tej osobie.
Tak, tak. I tutaj warto jest sobie zobaczyć, że osoba właśnie asertywna...
Mało, przepraszam, ale to co powiedziałaś, myślę, że jest jeszcze bardziej istotne niż się na pozór wydaje, bo to jest kwestia właśnie tych granic, o których wcześniej mówiliśmy i pewnie jeszcze będziemy mówić, ty masz prawo do tego, żeby tak chcieć, żeby tak mówić, tak? I to jest twoja sprawa. I teraz każdy, kto będzie próbował ci powiedzieć, że ty nie masz do tego prawa, przekracza twoje granice. ale tak samo ty przekroczysz granicę kogoś, kto będzie miał inne zdanie, jeżeli będziesz próbowała przeforsować swoje własne zdanie. Mhm.
Ale warto jest sobie zobaczyć, jak ta postawa asertywna, jak ona ma dużo wspólnego z takim poczuciem własnej wartości. No, dlatego, prawda. Że jeżeli mam poczucie własnej wartości, to nie mam takiego przekonania, że jeżeli ktoś ma inne zdanie, to znaczy, że mówi mi w pewnym sensie, jesteś głupia.
Nie, no, dokładnie, absolutnie tak. Mhm. Zgadza się.
Bo wtedy po prostu, no, ale ja też nie mam takiej potrzeby myślenia o kimś, że jest głupi. Po prostu myśli inaczej, nie? I tutaj myślę sobie, czy mogę też pomyśleć sobie o tym, że myślę, że to doprowadzi go do złych skutków, prawda? Ale też nie mam pewności tak naprawdę w życiu. Bo czasami komuś się na przykład upiecze. I daj Boże. No dobrze. Słuchajcie, ale też właśnie w tej postawie asertywnej człowiek potrafi w odróżnieniu od podstawy agresywnej zadawać pytania z ciekawością, z dawaniem przestrzeni na wypowiedź, z takim też dopytywaniem, czy chodziło ci o to, czy chodziło ci o tamto. Takim zadawaniem pytań nie po to, żeby drugiego człowieka zmanipulować, tylko żeby dowiedzieć się, co on naprawdę myśli. To też jest taka szansa na taką otwartą rozmowę, bo ile razy zdarzyło nam się, że w takiej otwartej rozmowie, kiedy ktoś nas nie krytykował, kiedy nie naciskał, sami zmieniliśmy zdanie i sami stwierdziliśmy, wiesz co, coś w tym jest, co ty do mnie mówisz, ale tylko dlatego, że dostaliśmy tą przestrzeń, prawda?
No tak, że sami się nie usłyszeliśmy.
Tak, właśnie, właśnie. I to jest ta przestrzeń na to, żeby się usłyszeć. Każdy człowiek potrzebuje takiego lustra, potrzebuje kogoś, kto po prostu życzliwie, bez manipulacji, bez agresji, ale również bez unikania, bez przytakiwania takiego, że świetnie mówisz, chociaż mówię głupoty, prawda? Tylko jeżeli powie, wiesz, a to jest ta moja perspektywa wygląda w taki sposób. I to czasami naprawdę jest absolutnie bezcenne, więc ten kontakt, warto jest sobie zobaczyć, z osobami asertywnymi jest po prostu bezcenny. Ja chcę też powiedzieć o tym, że osoby asertywne, warto jest sobie zobaczyć, że one budzą ogólny szacunek. Dlatego, że to są osoby, które mamy, których też się nie boimy, które postrzegamy jako osoby życzliwe i kompetentne.
Ale są osoby, które się ich boją. To są osoby bierne, to są osoby agresywne i to są osoby manipulujące.
Zgadza się.
I one ich unikają.
Tak, natomiast
bo widzą ich, bo widzą ich siłę i moc, właśnie, która nie polega wcale na przemocy.
Zgadzam się z tobą, Pawle. Natomiast osoby asertywne boją się tych trzech rodzajów innych osób i powiem ci, że ja myślę sobie, oczywiście wszyscy gdzieś boimy się osób agresywnych, nie? Bo no, warto sobie zobaczyć, że w jakiejś przestrzeni bycie zaatakowanym w autobusu czy ulicy, to jest jakieś takie, prawda, groźne, ale powiem, że ja na przykład nie tyle boję się osób manipulujących, bo manipulacje można łatwo wykryć, co boję się ludzi, którzy unikają. Dlatego, że ja nigdy nie wiem, czy ten człowiek, który przytakuje, to jest człowiek, który naprawdę tak myśli. Ja się czuję po prostu jak taki gwałciciel. Ja czuję się, że ja przekraczam jego granice po prostu. Że ja mogę przekroczyć, bo on jest nieczytelny.
Bo jest nieczytelny.
Otóż to,
bo
nie wiadomo, co za chwilę zrobi, bo osoba bierna potrafi być też bardzo agresywna w momencie, kiedy, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, przepali się bezpiecznik. W Nocnych Światłach dzisiaj w cyklu Na budowie relacji o postawach osobowych rozmawiamy, czyli czy jestem asertywny. No teraz macie Państwo takie szersze spektrum już tych postaw, od biernej przez manipulującą do agresywnej i w kontrze do nich tą, która jest, no myślę, najbardziej pożądana, czyli asertywną. Beata i Bogdan Janowscy nam pomagają w tym, pedagodzy i mediatorzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Za chwilkę będziemy dyskutować dalej. Zapraszam Państwa na Facebook, profil Radio Plus, pod pierwszym postem od góry. Poruszymy między innymi kwestię tego, dlaczego asertywność jest taka ważna? Dlaczego warto do niej dążyć? Bo jak mówiliśmy na samym początku, jest to postawa, która jest cechą nabytą, a więc można nad nią pracować i się jej uczyć i się jej nauczyć. I dlaczego warto? O tym za chwilkę. W Nocnych Światłach dzisiaj cykl Na budowie relacji, a w nim o tym, co kryje się w postawach osobowych. A zatem pytanie postawiliśmy w tytule, czy jestem asertywny. Mogliście Państwo przyjrzeć się temu. Natomiast teraz będziemy po tym już przeanalizowaniu postaw uległej, agresywnej, manipulującej i asertywnej zastanawiać się nad tym, dlaczego postawa asertywna jest taka ważna. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze chcę Państwu oddać głos, bo przypominam, że na Facebooku, jak zawsze na profilu Radia Plus, pod pierwszym postem od góry jest miejsce na Państwa komentarze i tutaj Magdalena napisała do nas z Wielkiej Brytanii, pozdrawiamy Wyspy Brytyjskie. Magdalena pisze tak: nie bez powodu mówi się, że najlepszą obroną jest atak. Trudno zachować czystą asertywność w zderzeniu z jawnym agresorem, bo albo zaatakujemy, albo wejdziemy w rolę ofiary, a ta druga opcja jest chyba najgorsza. I w tym samym kontekście zwracam na to, co napisał parę wersów niżej Zbyszek. Mam pytanie, co zrobić w sytuacji, kiedy jestem ofiarą przemocy kilku rodzajów, mojego ojca i na ulicy ktoś jest agresywny wobec mnie, to mam dwa wyjścia, albo wchodzę w rolę ofiary ostatnie dwie dekady mojego życia, albo wchodzę w agresję, broniąc samego siebie i swojej godności. Co robić w takiej sytuacji? Nie jestem agresywny dlatego, że to lubię, albo sprawia mi to przyjemność, ale dlatego, że mam dość bycia ofiarą przemocy.
I to są dwie niby różne, ale dokładnie te same sytuacje, można by powiedzieć, bo z jednej strony pani Magdalena mówi, że ma taki wybór w relacji z agresorem, że albo zaatakuje pierwsza, albo będzie zaatakowana i to woli to niż bycie ofiarą. A tutaj pan Zbyszek pisze o tym, że on z kolei wchodzi w agresję, dlatego że no, nie chce być ofiarą również właśnie, ponieważ jest atakowany. Czyli to jest taka, pani Magda wyprzedza tą sytuację, to jest ta obrona przez atak, a pan Zbyszek dopiero reaguje na agresję. I teraz to jest bardzo trudne, bo asertywności trzeba się uczyć. Co zrobić? W jednej i w drugiej sytuacji trzeba po prostu ustać w ringu. Czyli po prostu dosłownie to trzeba na ten ring nie wychodzić. Czyli w sytuacji, to jest w ogóle bardzo trudne, dlatego że to jest pewien sposób uwarunkowania też, jeżeli chodzi na przykład o tą obronę przez atak. Chodzi o to, żeby jednak starać się nie atakować, żeby poradzić sobie ze swoim lękiem, żeby mieć świadomość tego, że no dobrze, no ten agresor zaatakuje, no co zrobi, tak? No nie wiem, będzie krzyczał, tak? Oczywiście nie mówimy o tym, że już jeżeli bije na przykład, tak, albo na przykład jakoś tam strasznie nawet i słownie poniewiera, no to trzeba po prostu absolutnie to zgłosić gdzieś, tak. To też trzeba sobie uświadomić, że ja mogę coś z tym zrobić. Ja też mogę powiedzieć, nie chcę tak rozmawiać. Być może na przykład w sytuacji pana Zbyszka na przykład, jeżeli to jest sytuacja, że jestem na przykład gdzieś na zewnątrz i tego doświadczam nie w swoim domu, to być może mogę po prostu powiedzieć, że jeżeli nie uspokoisz się, to wyjdę. Jeśli nie przestaniesz, to wyjdę. I wyjść naprawdę, że jest wiele różnych sposobów takich asertywnych, ale tak jak mówię wprost, znaczy po prostu trzeba ustać, no, nie ma innego wyjścia.
To jest dobry moment, żeby tutaj zwrócić uwagę na to, co do nas napisała Ines, tym razem z Francji, nie z wysp, a więc z kontynentu, ale co pisze Ines? Zwraca uwagę na dwie cechy, które mogą być bardzo poważną przeszkodą w doskonaleniu postawy agresywnej. Mianowicie, jesteśmy przerażeni gniewem innych ludzi oraz wszelką osobistą krytyką. To raz. A druga rzecz, czujemy się winni, kiedy zamiast ulegać innym, bronimy swoich praw i przekonań. A więc dwie różne rzeczy, ale zarówno jedna, jak i druga mogąca być dużą przeszkodą właśnie w drodze do asertywności.
Absolutnie zgadzam się i myślę sobie też, że tutaj pisze to pani Ines, pisze to kobieta, myślę sobie, że to też jest związane bardzo z naszą płcią i z naszym wychowaniem. Kobiety częściej wchodzą w rolę ofiar, częściej wchodzą w taką, tak mówię, ostatystycznie, tak? Czyli tak naprawdę w taką postawę uległą. Natomiast jest dużo większe przyzwolenie na agresję męską. To jest dużo większe przyzwolenie takie społeczne. I jakby mężczyźni nie postrzegają swojej agresji, postrzegają ją często jako męskość, a nie jako problem.
Ja bym tutaj zarówno Magdalenie, jak i panu Zbyszkowi no, zwrócił uwagę na pewną rzecz. Mianowicie człowiek asertywny jest dlatego asertywny, że sam decyduje, czego potrzebuje i no, w jaki sposób planuje odpowiedni sposób oddziaływania na inne osoby. No, że planuje, to jest za duże słowo, ale ma już pewien kod, który uruchamia jego zachowania. Chodzi o to, że jak osoba asertywna wyraża swoje uczucia i myśli bez użycia groźby czy jakichś negatywnych stwierdzeń, poniżania drugiej osoby, po prostu kieruje się tak swoim zachowaniem, aby najlepiej dostosować się do zastanej sytuacji. No jasne, że jak ktoś nas atakuje, no to trzeba się bronić. No pytanie, w jaki sposób nas atakuje. Być może czasami jakąś formą obrony i adekwatną do sytuacji jest odwrócenie się, napięcie i pójście dalej. Czyli ktoś powie, no dobra, uciekł. No więc czy on jest asertywny? Nie, no po prostu to była realna ocena sytuacji. Wynikała z tego, że ten człowiek po prostu może mi zrobić kuku, więc nie ma co wchodzić z nim w dyskusję, bo on jest tak nakręcony, tak nabuzowany, kto wie, czy nie jest pod wpływem jakichś narkotyków albo środków innych psychoaktywnych, że po prostu w tym momencie trzeba pożegnać sytuację i oddalić się stosownym moim własnym kierunku, nie chcieć mieć kontaktu z tym człowiekiem, a w innych nie chcieć ranić uczuć innych, ale no, być ze sobą zgodnym, bo to jest też, myślę, jeden z elementów definicji bycia osobą asertywną.
Tylko Paweł, tutaj odpowiadając panu Zbyszkowi, pani Magdzie i przy okazji panu, zdaje się, Jan Konrad to był, tak?
Tak,
którym
tak, tak.
Chciał być asertywnym, to taka sytuacja ma jeszcze jedną cechę, mianowicie my w takiej sytuacji możemy wykształcić w sobie tą granicę, na co reagujemy, w jaki sposób, gdzie jest nasza granica, gdzie ktoś przekracza, no bo asertywność polega głównie na tym, tak moim zdaniem, określaniu swoich granic, na co się mogę zgodzić, na co się nie mogę zgodzić, tak mówiąc obrazowo. I w tej sytuacji to ja sam muszę najpierw wymyśleć, czy to już przekracza moją granicę, czy to jeszcze nie przekracza mojej granicy.
Gdzie jest ta czerwona linia?
Gdzie jest, nie? Ta czerwona linia, bo ten moment, o którym mówisz, odwrócenie się i wyjście na przykład, czy jakaś inna reakcja, nie wiem, to co Beata wcześniej mówiła, że nie wiem, można na policję nawet zadzwonić, tak? To jest już ta reakcja w wyniku rozpoznania swojej granicy. Ale w tej sytuacji może być tak, że ty jeszcze nie miałeś takiej sytuacji i nie wiesz, gdzie ta twoja granica jest. Mhm. Musisz się tego nauczyć. To ci się przyda na podobne sytuacje kiedyś w przyszłości. Mhm.
I warto jest też, jeżeli chodzi o asertywność, w ogóle też obserwować siebie, bo no i kiedy zbierają w nas emocje, kiedy już czujemy, że za chwilę odparujemy, że za chwilę możemy też właśnie odpłacić pięknym za nadobne, no to jest ten moment, że warto jest po prostu nazwać sobie te emocje. Można wtedy powiedzieć, kiedy słyszę, co mówisz w tym momencie, czuję złość i ponieważ nie chcę odpowiadać tym samym, to jeżeli nie przestaniesz, to ja po prostu wyjdę. No, to też jest takie właśnie ustanie, powiedzenie o tym, co się ze mną dzieje. No, jeżeli to się, tylko to jest, trzeba zareagować jeszcze wtedy, kiedy jeszcze możemy reagować w sposób spokojny. Bo jeżeli ta czerwona linia, jeżeli pozwolimy sobie na to, żeby ona została przekroczona, no to potem po prostu zabrniemy i czort będzie kartę rozdawał.
Łatwo sobie wyobrazić w ringu sytuację, kiedy wychodzą dwie osoby, no i jedna jest agresywna i macha rękami i będzie się bić, a druga się nie będzie bić, będzie stać w kącie, w narożniku i nie będzie się bić. No to oczywiście może się zdarzyć, że oberwie, tak? No ale tak naprawdę, skoro ja się nie chcę bić, to ten drugi to właściwie z kim się będzie bił, jak ja się nie chcę bić.
Tak. Mało tego, wiesz co, ja sobie myślę, że jak on stoi w ringu, to może oberwać. Ja myślę, że bardziej powinien nie wychodzić na ten ring. Nie,
no to prawda, ale jak już powiedzmy został w jakiś sposób tam, to może z tego ringu po prostu zejść. Jeżeli już wszedł tam w jakiś nieuważny sposób, to może z tego wyjść. Mhm.
Znaczy, wiecie, to każdy dla siebie musi mieć jakąś technikę, można po prostu oddychać, można myśleć, można sobie pomyśleć, o, znowu zaczyna, ktoś tam się wkręca, ktoś zaczyna krzyczeć, oddychaj, daj spokój. To też jest tak często, że osoby agresywne, one trzeba, warto sobie zobaczyć, że te spotkania z osobami agresywnymi często przebiegają według pewnych schematów, można by powiedzieć. Czyli tak naprawdę to są często te same treści, to są często te same oskarżenia, to są często te same emocje i no, myślę sobie, że to też jest bardzo ważne, żeby gdzieś nie płynąć razem z tymi emocjami, żeby gdzieś też troszeczkę puścić się trochę tak mimo uszu, bo odnosząc się do tej metafory ringu, to jak długo ten człowiek może skakać na tym ringu, kiedy my na ten ring nie wyjdziemy? Naprawdę, warto jest tą moc w sobie poczuć, że ja naprawdę, to ja decyduję o tym, czy ja na ten ring wyjdę. Mogę na ten ring nie wychodzić. I wcale nie muszę się obrażać. Mogę po prostu powiedzieć, że nie będzie tej walki również z szacunku dla tego człowieka, żeby po prostu nie robił z siebie takiej karykatury człowieka.
Tak, no bycie asertywnym to jest coś, co zapewnia osobie takie prawdziwe profity. Mówiliśmy o tych profitach w cudzysłowie, czyli o czymś takim, co jest, można powiedzieć, pewną grą raczej, kiedy rozmawialiśmy tutaj swego czasu o tym, w co grają ludzie, no to bardzo często te gry prowadzą do tego, żeby zaspokoić swoje potrzeby wynikające właśnie z takich postaw. Jest to pewnego rodzaju błędne koło, o czym już dzisiaj mówiliśmy, czyli bierność wzmaga bierność, agresja wzmaga agresję, manipulacja wzmaga manipulację. Natomiast no tutaj możemy powiedzieć, że tym pozytywnym aspektem jeszcze asertywności, oprócz samej w sobie rzecz jasna, jest to, że bycie asertywnym wzmaga asertywność. To znaczy, jeżeli jestem, im bardziej jestem asertywny, tym bardziej jestem asertywny. I tutaj to jest również profit sam w sobie. Ale jest jeszcze coś więcej. Im więcej asertywności we mnie, tym jednak jest jakaś szansa na to, że będzie wzrastać asertywność wokół mnie. I to jest rzecz no bardzo ciekawa, bo jednak odbierności, manipulacji czy agresji uciekamy, a za asertywnością jednak idziemy. I jest coś takiego, co w postawach asertywnych nas fascynuje. Sama Beato powiedziała, że osoby asertywne są szanowane. No więc jeżeli ktoś jest szanowany, to ja też chciałbym taki być, nawet z takiego mechanizmu. Ale dlatego, że nas ciekawi, interesuje, dlaczego ten człowiek jest taki, dlaczego on tak potrafił się znaleźć w tej sytuacji, w której ja na przykład nie dawałem sobie rady do tej pory. Warto za tym iść. To jest ta cecha asertywności, na którą warto zwracać uwagę, że ona ma wymiar nie tylko osobisty, jednostkowy, ale również społeczny. Jak trenować asertywność zatem? O tym będziemy rozmawiać już za chwilkę w ostatniej części dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, które poświęcone jest w ramach cyklu Na budowie relacji postawom osobowym, czyli również pytaniu, czy jestem asertywny. Pomagają nam w tym nasi eksperci, którzy z nami będą jeszcze przez kilkanaście minut, Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, współtwórcy cyklu, a Państwo macie jeszcze około kwadransa, który dzieli nas od końca programu, może ciut więcej, ale około mówię, żeby było to mniej więcej jasno określone, by do nas napisać na Facebooku, na profilu Radia Plus, pod pierwszym postem od góry, tam jest forum wymiany myśli dla świetlików. Zachęcamy, bo ostatnie minuty dla Państwa, ostatnia zatem szansa, by podzielić się swoją myślą, komentarzem, zadać pytanie. Tam jest na to miejsce. Ostatnie minuty dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, które w ramach cyklu Na budowie relacji poświęcone jest zgłębianiu postaw osobowych i przy okazji postawieniu pytania, czy jestem asertywny. Goście dzisiejsi, zarazem nasi eksperci, Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, współtwórcy cyklu Na budowie relacji. Państwo też macie ostatnie minuty, które dzielą nas od końca dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, by jeszcze napisać na Facebooku profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest miejsce na Państwa komentarze, pytania, myśli, wątki, które jest ostatnia szansa, by zamieścić i je tutaj przedyskutować, bo jak Państwu wspomniałem, niespełna kwadrans nam pozostał do końca dzisiejszego wydania. to też zerkam na Facebook. Facebook tutaj na razie jeszcze nie widzę. Momencik. A, tak. Tutaj Zbyszek pisze, ale myślę, że to do tego możemy wrócić za chwilkę. Dobrze. O, Michał napisał. Trudność polega na tym, że w tych wszystkich sytuacjach między małżonkami odnajdują się dzieci i to, jak to odbierają, bo wejście w interakcję nakręci agresję, a odpuszczenie i wyjście z mieszkania raczej odczytają jako kompletny brak asertywności, a nawet tchórzostwo. No więc tak, rzeczywiście tutaj kwestia interpretacji na zewnątrz jest na zewnątrz tej relacji, która jest z osoby, która chce być asertywna, a drugą osobą, która, wobec której tę asertywność warto okazać, no to wiadomo, no, nie jest to łatwe, jak to ocenią i odbiorą inni, ale myślę, panie Michale, że rodzina to jest takie środowisko, w którym można do tego wrócić i przedyskutować, nawet jeżeli się błąd zrobiło. I to jest taka przestrzeń, w której na pewno łatwiej jest to zrobić niż w jakiejkolwiek innej.
Ja chcę powiedzieć, że z poprzedniego wejścia jeszcze dokończę wątek a propos tej asertywności, dlaczego ona jest atrakcyjna, ponieważ osoba atrakcyjna, asertywna nieustannie pracuje jakby nad rozpoznawaniem swoich granic, poglądów, samego siebie. W związku z tym jest spójny. Tak naprawdę jest spójny i przewidywalny. Czytelny jest. I dlatego jest taki atrakcyjny. I teraz nawiązując do tego, co przed chwilą przeczytałeś, to chcę powiedzieć, że w asertywności również ważne jest to, żeby mówić zawsze jak dorosły do dorosłego. Znaczy, w analizie transakcyjnej jest tak, w skrócie mówiąc, jest taka sytuacja, że kiedy my mówimy jak, nie wiem, rozhisteryzowany dzieciak, zaczynamy wrzeszczeć, to osoba, z którą rozmawiamy, zaczyna do nas mówić jak rodzic. I zaczyna nas pouczać, zaczyna nas tam uspokajać i tak dalej. Jeżeli my do kogoś mówimy jak rodzic, czyli go pouczamy, to on zaczyna się zachowywać jak nastolatek. I teraz ważne jest to, żeby mówić asertywnie, jak dorosły do dorosłego. Bez względu jak ten ktoś, na to, jak się ten ktoś zachowuje, czy on jest rozhisteryzowany i tak dalej, co on wygaduje, to naszym obowiązkiem jest w takiej sytuacji mówić jak dorosły do dorosłego. Wcześniej czy później on się opamięta i uspokoi. I nawet jeżeli nie w tym momencie, jeżeli w tym momencie te emocje go poniosą i wydarzy się coś głupiego, na przykład właśnie tak jak mówiłeś, wyjście, to zawsze można do tej osoby, do tej sytuacji, do tej osoby wrócić, ale za każdym razem pamiętając o tym, że rozmawiamy jak dorosły z dorosłym.
No właśnie, chciałam do tego nawiązać, że, bo tutaj usłyszałam od pana Michała, że sytuacja wyjścia byłaby sytuacją przegranej. To jest postrzegane jako ucieczka z pola walki. Natomiast jeśli nie wyjdziemy na ten ring i powiemy, słuchaj, nie chcę, żebyś krzyczał czy krzyczała, dzieci tego słuchają. Słuchaj, jeżeli nie przestaniesz krzyczeć, no to wyjdę, żeby no, nie było tych krzyków, tak? Jeżeli nie wychodzę na ten ring, to naprawdę nie wychodzę pokonana. To jest bardzo ważne, żeby też sobie to uświadomić, że no z kolei pozostawanie w tej sytuacji, kiedy ktoś po prostu nie panuje nad sobą i po prostu no naprawdę
wrzeszczy. A jeszcze nie daj Boże wkręcanie się również w takie obroty.
No to tu jest niestety to ryzyko, że możemy swoją postawą zaczynać jeszcze szczególnie, kiedy nie chcemy być pokonani, w cudzysłowie.
Ja zawsze mówię,
dolewać oliwy do ognia.
W takiej sytuacji rodzinnej szczególnie, kiedy dochodzi do takich rzeczy, zawsze mówię, że ktoś powinien być dorosły. Ktoś powinien zachować spokój, zachować się jak ratownik. No bo jeśli ktoś wpada do kipieli, do takiej rzeki wartko płynącej i zaczyna się topić, no to ja nie mogę wskoczyć za nim tam do tej rzeki, bo sam zginę, jemu nie pomogę. Mogę mu z brzegu podać rękę, tak? I to wszystko. I tutaj bardzo istotne jest to, że na tym polega ta, no nie chcę powiedzieć wyższość, ale ta dojrzałość osoby asertywnej, że ona nie wskakuje do tej topieli, że jednak zostaje na brzegu, żeby pomóc temu drugiemu. Bez względu na to, jak on nas obraża, jak się zachowuje, to my mamy obowiązek zachować się jak dorośli.
Ksawery napisał na Facebooku: osoba asertywna ma umiejętności wyrażania swojego zdania, opinii bez oceniania i krytyki wobec różnych osób, których nie obrażając przy tym, dostrzega także swoje sukcesy, takie jak pomoc w różnych wolontariatach, a także swoje niepowodzenia, porażki, odmawia innym osobom, gdy ta prosi o coś, gdy nie mamy na to ochoty lub siły. To są ważne, istotne rzeczy, na które Ksawery tutaj zwraca uwagę. Rzeczywiście tą ostatnią część chcemy tutaj poświęcić chociaż w paru słowach temu, jak wykształcić sobie asertywność. No bo, jak już mówiliśmy i wracam do tego, asertywność jest cechą nabytą, a więc można ją rozwijać i do niej dochodzić. To też warto wejść, jeżeli ktoś z Państwa chciałby to zrobić pod okiem specjalisty, w trening asertywności. Ale można to również zrobić w sposób no, taki, który pozwala na to, żeby pewnych przynajmniej elementarnych, zasadniczych zachowań asertywnych się nauczyć. O tym można w jakiś sposób rozmawiać z osobami, które mają podobne potrzeby, które w jakiś sposób podobny chciałyby tej asertywności się nauczyć. I to już jest jakieś środowisko, które pozwala nam na to, żeby się wzajemnie wspierać. No, jest taka metoda, jedną z metod takich, pewną techniką taką, którą można zastosować, to jest tak zwana zdarta płyta. I na przykład w takim środowisku z osobami, czy osobą, która chce również jakoś uczyć się asertywności, można nawzajem robić sobie takie ćwiczenie, które polega na kilkukrotnym czy kilkunastokrotnym odmawianiu drugiej osobie lub wyrażaniu swojej potrzeby bez zdenerwowania się, wpadania w jakąś frustrację czy rozproszenie czy jakieś nerwowe napięcie, bez zniecierpliwienia. Czyli traktowanie tej sytuacji w sposób może trochę mechaniczny, ale no nie tak, żeby również tracić z nią kontakt, żeby to było tak, oczywiście, nie, no, następnym razem, nie. To jednak wymaga pewnego zaangażowania.
Tak, zgadzam się z Tobą, Paweł. A chciałabym się odwołać też do tego jeszcze, co powiedział Pan Ksawery, bo powiedział odmawiania w sytuacji, kiedy nie mamy ochoty lub siły. I tutaj właśnie chcę zwrócić uwagę na tą ochotę. Dużo łatwiej jest nam powiedzieć, wiesz, jestem chora, nie mam problemy jakieś, muszę gdzieś tam biec, nie zrobię czegoś, nie dam rady, ale powiedzenie nie mam ochoty jest dużo trudniejsze dla nas. Natomiast osoba asertywna może też o tym powiedzieć, wiesz, nie lubię tego, nie chcę tego robić. Albo na przykład, wiesz, teraz chciałabym odpocząć. I to też jest bardzo ważna potrzeba. Osoba asertywna potrafi o siebie zadbać.
No, ale też trudno, bo wielokrotnie zdarzało mi się w życiu mówić, że czegoś nie chcę. Nie chcę czegoś, po prostu nie chcę. Nie wnikam. Jeżeli czegoś nie chcę, to znaczy, że nie chcę i nie muszę tego uzasadniać, jeżeli nie czuję takiej potrzeby, ale muszę Wam powiedzieć, że o ile są osoby, które to rozumieją, to wielokrotnie zdarzało się, że naprawdę budziło to wręcz agresję wobec mnie. Jak to? Co to znaczy nie chcę? To jakaś samowola, rozumiesz? Jeżeli ja coś chcę, to dlaczego Ty tego nie chcesz, prawda? No to jest coś... No, trudno jest czasami wejść w taką sytuację, że druga osoba, albo ja, czy ktokolwiek inny, może czegoś nie chcieć tylko dlatego, że po prostu nie ma na to ochoty. Albo, że nie mieści się to w jego potrzebach czy zainteresowaniach. Po prostu w skrócie, no nie chcę. I nie zawsze muszę, jest potrzeba, żebym komuś to tłumaczył. No.
Czy ktoś ma prawo powiedzieć ci, że masz czegoś chcieć albo nie? To jest przekroczenie twojej granicy. A asertywność to jest ustalanie swoich granic, jeszcze raz przypomnę, fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej i duchowej, jeszcze o dodatek.
Wiecie co, ale to jest bardzo ważna też informacja, bo kiedy coś nas czasami u kogoś drażni, to jest informacja, że to jest coś, czego bardzo potrzebujemy. To jest taka sytuacja,
czego nam brakuje.
Dlaczego ten człowiek może na przykład powiedzieć, dzisiaj nie spotkam się z tobą, bo po powrocie z pracy chcę się przespać. Prawda? No jak to chcesz się przespać? Przecież nie? Przecież to nie jest taka...
Przecież ja, spotkanie ze mną jest największą wartością.
Właśnie. Człowiek zastanawia się, kurczę, nigdy nie powiedziałem nikomu, albo nie dałem sobie przestrzeni na to, żeby tak powiedzieć. Musiałem wymyśleć chorą matkę, chorą ciotkę, nie wiem...
Atak atomowy, no nie wiadomo co.
Atak atomowy, prawda? I ja myślę sobie, że tak jak mówiłeś, Pawle, o tym, że to uczy też środowisko, że to też wpływa dobrze na innych, to myślę, że taki człowiek też może sobie powiedzieć, najpierw poczuje złość, ale potem może się zapytać, hej, a może coś jest nie tak ze mną?
No to jest bardzo dobry moment, żeby powiedzieć o innej takiej technice, którą można nazwać ujawnianie się. To jest takie szczere i otwarte opowiadanie innym o sobie, by mogli pozwolić sobie wyrobić zdanie na swój temat, bez strachu przed negatywną opinią. Żeby wiedzieli, że na przykład, no tak, no ja mam ochotę na drzemkę po prostu po pracy czy po obiedzie i tak mam, no przecież nie muszę się przecież z tego tłumaczyć nikomu. No po prostu tak mam i jeżeli o tym wiesz, no to ktoś ewentualnie może, no ale może byś raz z tej drzemki zrezygnował. No, mogę powiedzieć, zastanowię się, zobaczę, czy mam, ale skoro wiesz o tym, że mam tą drzemkę, no to okej, okay, no to może innym razem albo o innej porze, no. Na przykład,
tak,
czy coś takiego.
I wiesz, Paweł, i to też jest takie w wolności. Lubisz mnie albo mnie nie lubisz. Spotykasz się ze mną albo nie. I masz do tego prawo, bo to jest często też taki przymus, wiesz, że wszyscy muszą mnie lubić. A wtedy pytam takiego człowieka, hej, a ty lubisz wszystkich?
Ha,
no nie.
No właśnie, tutaj pożyteczna może być taka technika, którą się nazywa techniką mgły, gdy na przykład słucha się krytyki na swój temat. Trzeba mieć po prostu do niej dystans, czyli krótko mówiąc, starać się nie brać jej do siebie i nie odpowiadać krytyką wymierzoną w rozmówce, czyli na przykład ktoś mówi, no słuchaj, tutaj no ciągle rzucasz te skarpetki, prawda, brudne, gdzieś tam można pozbierać, a te twoje gacie tam leżą, prawda, czy coś takiego. No nie, to nie o to chodzi. Istotną sprawą jest to, żeby zastanowić się nad tym, ile w tym wszystkim może być prawdy i zgodzić się z częścią opinii, którą się słyszy, że ma, no tak, no jest taki fakt, rozrzucam te skarpetki i w tym momencie no, mogę sobie zadać pytanie, no czy ja coś z tym jestem w stanie zrobić? Jeżeli to naprawdę budzi jakiś konflikt czy niepotrzebnie podniesione emocje, no to może z tego wyjdzie jakiś wniosek, że ja te skarpetki, owszem, przyznam się do siebie, że się rozrzucam, no ale następnym krokiem może być to, że przestanę je rozrzucać, skoro widzę, że to jest problem najpierw dla kogoś, ale w takim razie to jest również mój problem, skoro to jest ktoś, z kim mieszkam pod jednym dachem.
Zgadzam się z tobą, Paweł. Też, co ciekawe, czasami takie uznanie tego, że rzeczywiście mam z tym problem i postaram się coś z tym zrobić, jest taką informacją dla drugiego człowieka, że po pierwsze go szanuję, ale po drugie czasami chcę powiedzieć, że czasami takie drobne rzeczy, nazwę to trochę takim czepianiem, bo czasami to jest bardzo ważne, a czasami to jest takie preludium do tego, że i to robisz źle, i tamto robisz źle, i jeszcze coś tam robisz źle, a tak naprawdę wcale nie chodzi o to, tylko jest jeszcze jakiś głębszy problem, o który ktoś chce tak naprawdę się, nazwę to tak kolokwialnie, przyczepić, nie? I dopiero wtedy dochodzi do ujawnienia.
Ale to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, o której mówisz. To jest kwestia takiej techniki negatywnego dociekania, czyli na przykład gdy no, ktoś nas poddaje krytyce, to owszem, można od razu przyjąć jakąś taką obronną czy atakującą postawę czy ton, ale można również zrobić rzecz, myślę, bardzo ciekawą. Mianowicie wypytać rozmówcę, skąd wzięło się jego przekonanie i dlaczego nas ocenia negatywnie, raczej zachowanie, dlaczego negatywnie ocenia. Bo z tego może być naprawdę ciekawa rzecz. Po pierwsze, ten, który nas ocenia, może zweryfikować i zobaczyć, że to nie jest dobra ocena, a jeżeli jest, to ja mogę się czegoś rzeczywiście dowiedzieć o sobie. Naprawdę takiego, czego nie widzę.
Mogę. Pod warunkiem, że ta rozmowa nie brzmi ty zawsze, ty nigdy.
Ależ oczywiście, no tak. No, dlatego tutaj to, co sami podkreślacie zawsze, komunikaty ja. Zaczynamy zdanie od ja, uważam, tak, że i mówimy wprost o swoich emocjach i opiniach.
Tak jest.
Od siebie i o sobie. A jeszcze chciałem coś powiedzieć, bo tutaj jak już zacząłeś, Paweł, o tym komunikowaniu, to myślę, że warto przypomnieć, bo to jest, my jako jesteśmy też trenerami komunikacji, więc przy okazji warto pamiętać o tym, że ta komunikacja nasza składa się, cała komunikacja składa się z trzech elementów. Pierwszym elementem to jest intonacja, sposób mówienia, głośność, akcenty i tym podobne. Drugim elementem to jest mowa ciała, gesty, postawa, mimika. A trzecim elementem to są wypowiadane słowa i treści. I teraz trzeba wiedzieć, że te słowa i treści to jest tylko 7% przekazu. 93% tego przekazu to jest to, jak mówimy, jak się zachowujemy, jakie gesty wykonujemy, czy w jaki sposób na przykład mrużymy oczy. Czyli żeby być wiarygodnym, to co mówimy powinno być zgodne z tym, jak to mówimy. I wtedy będziemy spójni w naszym przekazie, a więc wiarygodni i asertywni.
Finis coronat opus. Mały bonus 10-minutowy. Mam nadzieję, że Państwo nam to wybaczą, ale już zamykamy dzisiejsze wydanie Nocnych Świateł mimo tych dodatkowych 10 minut. Także można powiedzieć, że mieliście Państwo w gratisie dodatkowe 10 minut, ale kończymy już to wydanie. Dzisiejsze Nocne Światła dobiegły końca. W cyklu Na budowie relacji dyskutowaliśmy o postawach osobowych, czyli przy okazji stawialiśmy pytanie, czy jestem asertywny. Pomagali nam w tym nasi eksperci, współtwórcy cyklu, Beata Janowska. Dziękuję Ci serdecznie.
Dziękuję serdecznie, dobranoc.
I Bogdan Janowski, również dziękuję.
Pięknie dziękuję. Dobrej nocy.
Dobrej nocy Wam życzę. Pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju byli z nami tego wieczora. Państwu też dziękuję za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za wszystkie myśli i komentarze, którymi Państwo podzieliliście się na Facebooku, za wszystkie zadane pytania. Zamykamy na dzisiaj forum wymiany myśli dla świetlików. Będzie ono czynne jak zwykle od poniedziałku najbliższego, od 23, kiedy to znowu spotkamy się po weekendowej przerwie, bo Nocne Światła od poniedziałku do czwartku, od 23 do 1 i na częstotliwościach lokalnych Radia Plus można nas odbierać w całym kraju, a na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. A skoro mowa o poniedziałku, no to już zapowiadam, o czym będziemy rozmawiać, o tym, jak mieć boski seks. A gościem Państwa i moim będzie Kamil Wojciechowski, seksuolog, teolog, ewangelizator, autor książki Sex and Smile. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.